Więc widzimy się w kolejnym odcinku.
Yeah, to już jest 44?
44.
44, to jest... witamy. To jest cyfra szatana?
Nie, 666 to jest cyfra szatana.
A 44
to jest? 44, to Mickiewicz.
A też nie jest naziści? Nie jest 44?
A nie 8? 8?
Nie. Nie, chyba 4, a nie. To jest Powstanie Warszawskie. Nie, za dużo. Dobra, poczekaj. Nie, zróbmy to od nowa.
Czemu?
Tak, myślisz? Bo to będzie takie... To będzie czuję, że parę osób się na mnie wkurzy za to.
Ale stare
Powstanie
się...
Warszawskie jest
ale
bardzo...
Poczekaj, no ja wiem, ale to wiesz co, to od razu poczekaj. Pogadajmy o tym, najwyżej potem stwierdzisz, że zetnijmy pierwszych 15 minut.
Dobra.
I wtedy wymyślaj tematy. Czarze, no.
Powstanie Warszawskie, mogę ci powiedzieć, dlaczego zawsze mam takie, to dużo. Bo pamiętam, jak kiedyś byłem na występie i to był właśnie rocznica Powstania Warszawskiego i... No nie wiem, ty nigdy nie mieszkałeś w Warszawie, czy mieszkałeś kiedykolwiek?
Nie.
Ja naprawdę myślę, że to jest jeden z niewielu takich momentów, że widzisz, że tak to miasto, tak wiesz, ten motyw, że wszyscy trąbią o 17, że tak zastyga, że jest to jedno z takich tożsamościowych wydarzeń tego miasta. Takich, że powinieneś wiedzieć, rozumieć i tak dalej. Jest przepiękne muzeum, wszystko to się zgadza, nie? I pamiętam, że był komik, nie będę go wymieniał z imienia, ale wyszedł na scenę i tego samego dnia miał takie o co chodzi w Powstaniu Warszawskim? To taki co, trochę dzień niepodległości, tylko że kosmici nie przyszli i było takie, no nie.
To jest słaby żart.
I totalny brak świadomości tego, czym jest temat.
Nie, właśnie wydaje mi się, że tutaj nie do końca się zgodzę, no bo oczywiście, że takie, które zresztą opowiadałeś w swoich tych, nie wiem, czy nawet w stand-upie gdzieś, czy mówiłeś już w tym podcastie, czy gdziekolwiek indziej o tym, że fajnie wiedzieć w jakimś państwie, że ten problem jest dużym problemem albo i tak dalej. Wiadomo, oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony wiesz czy nie wiesz, to jest jedna rzecz. Jak nie wiesz, to masz trudniej. Jak masz zły timing, coś popalnąłeś, a to się wydarzyło, to jest jeszcze też inaczej. Ale jak po prostu masz słaby żart, no to i rzucasz się na Powstanie Warszawskie, to jest twój kłopot. Nie?
Dokładnie.
A tu miałeś teraz akurat kijowe skojarzenie. Po prostu ci się coś skojarzyło i uratowałeś się żartem, ale wiesz dobrze i ja to też odczuwam i myślę, że nasi wszyscy tutaj słuchacze nie będą wiedzieć, co ty powiedziałeś? Po pierwsze, większość mieszka w Warszawie, po drugie 99,5% ludzi cię lubi, bo jest jeszcze też jeden typ, który go z nami cię nienawidzi i ogląda, jak ja się nad tobą znęcam. To jest zaraz. Więc chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że nie, no, inaczej. Okay. Możemy to wyciąć.
Nie. Jak już tą rozmowę mamy,
tak.
Jak tą rozmowę mamy, to czuję
to
się jakby obroniony.
Rzut taki, wiesz. Zresztą tak. Mam wrażenie, że bardzo często to się dzieje i w takich podcastach, w których możesz mimo wszystko wpłynąć na edycję i jakbyś uparł się, to możemy to wyciąć. A po drugie, a wiem, że już jak mówisz, że nie chcesz, a druga rzecz, masz to w impro. Nie? Masz to na żywo w impro, że czasem wrzucasz taki gwóźdź i szczerze mówiąc, jakbyś skończył, jakbyś zatrzymał teraz, powiedział, stop, moment, to był mocny, to było niepotrzebne, to było za grube, albo zbyt grubociosane, albo wulgarne, jakiekolwiek, no trudno, już poszło.
Tak,
już jakbyś mógł to zrobić w stand-upie, to byś to 3 razy poprawił, na 3 testach sobie wyłuskał to, co jest najfajniejsze i dopiero wtedy. A tutaj jest impro, ale mam wrażenie, że ludzie też to wiedzą, że czasami nie może być 100% celności, nie? Nie ma szans, to jest po prostu twój umysł, który tutaj szaleje. I trzeba się z tym, my tak mamy przynajmniej w Dzikich Wężach.
I też dodam, że my za każdą rzecz, którą trzeba zmontować, płacimy 1000 zł. Więc mnie na to nie stać.
Nie.
To jest po prostu nie do zrobienia. Od dzisiaj naziści się mają kojarzyć z Powstaniem Warszawskim.
Znaczy kojarzą się, podejrzewam, bo byli przyczyną tego całego dziadostwa, tego, które się wydarzyło.
W sumie
dookoła.
Tak, w sumie teraz jak, w sumie już, ja już nie do końca pamiętam, co powiedziałem, ale mi się wydawało, że ja zainsynuowałem, że Powstanie Warszawskie było przeprowadzone przez nazistów, ale teraz jak sobie pomyślę, nie. Czyjbym kryty od samego początku.
Było, tak, moim zdaniem to właściwie, a te 8-8 to jest haha, Heil Hitler chyba, to tak mi się kojarzy.
A 4-4, to poczekaj, a 4-4 to nie jest motyw, że to jest swastyka, wygląda jak czwórka, więc jak są dwie czwórki
nie,
obok
SS
siebie?
Nie, SS to wygląda jak taki ale to nie jest 4-4, no chyba, że ktoś tak pisze 4. No
wydaje
to...
mi się, że 4 jest ogólnie w taki, nie wiem jak to powiedzieć, ale takim dark necie. Nie zdziwię się, jeżeli 4 to jest jakby swastyka. 4-4 to mogą być po prostu swastyki. Może być, mogę się nie mylić.
Że ja zupełnie nie mam pojęcia o tym, więc nie byłem w darknecie. Byłeś kiedyś w darknecie?
Jeżeli mam być szczery, to nie, ale to jeszcze bardziej podważa to, co powiedziałem tak, wcześniej. Tak, więc tak, jakby tak. Teraz jestem już tak pod taką ścianą, że już nie wiem, co...
Jak jesteś pod ścianą, to też uważajmy te skojarzenia. Więc może idźmy gdzie idzie. Tak, no. Było pytanie, bo właściwie dzisiaj będziemy mieli kilka... No i dobra, no
świetny
stary.
Początek,
no
nie, szczerze. Jeden z moich ulubionych początków. Nie, naprawdę.
A ty chciałeś to wyciąć.
Nie, ja przyszedłem roller coaster emocji teraz. Ja miałem takie, wycofajmy się, zróbmy to. Nie, masz rację, pod ścianą zostanie.
Stary, moim zdaniem, ci, którzy mieli odpaść, odpadli już po twoim drugim zdaniu. To jest jedna rzecz, której trudno, sorry. Za to ci, którzy zostali, powinni zasubskrybować ten kanał. Tak tylko przypomnę, jestem największym orędownikiem subskrypcji.
Ludzie, którzy nie tylko zasubskrybowali nasz kanał.
Ale też jeszcze byli, są naszymi patronami, prawda? Tak. No bo mamy Patronite'a, to będziemy mówić rzadko i to też jest taka informacja obok, ale jakby ktoś chciał, to się zapraszamy. Ci też, którzy są na tej naszej grupie facebookowej, mogą nam teraz czasami zadawać jakieś pytania takie dzisiaj no nieważne.
Dzisiaj trochę oprzemy po prostu na pytaniach i komentarzach
pytaniach
z naszej
na flep
grupy.
I sklep. Tak. W ogóle mnie to mega ciekawi, że ludzie czasami pytają, o co chodzi we flep i sklep, jakby to robimy od zawsze właściwie.
Więc... A poza tym to jest gra, która sama się tłumaczy w nazwie.
Tak, dokładnie,
w nazwie jest,
ale
tak,
ludzie pytają, co to jest ten flep, co to jest ten sklep. Dobra, więc Piotrek, jako twórca gry, flep czy sklep, chyba, że komuś podpierdzieliłeś to.
Nie. To jest absolutnie w 100% autorska gra i z
jedna
tego...
Jedna z moich ulubionych gier, jakie w życiu. Chińczyk, Macao i to. Flep czy sklep.
I co ciekawe, to też prowadzi do mojego pierwszego. Chińczyk, flep czy sklep?
Zależy.
Czy mówimy o grze planszowej, czy o człowieku, czy, tak?
Nie. Sam człowiek to też każdy może być flepem albo sklepem, nie? Myślę, że zarząd mają taki trochę flepowaty, ale nie mogę tego powiedzieć, bo jeżeli oni przejmą kontrolę nad światem, to będę musiał się jakoś popłaszczyć, a nie chcę od razu zginąć. Więc co?
Jak się mówi dziękuję po chińsku? Ni hao. Xie xie, masz rację, dobry.
Xie xie. To wiecie w ogóle takie rzeczy? A czy trzeba się uczyć, to fakt.
No właśnie, my już jesteśmy przygotowani na przyszłość.
A po rosyjsku coś potrafisz?
Zdrasujcie, minia zawód Pietia.
No i super.
Traktor.
No, dobra, no to jesteście gotowi. Dobrze, to czekaj, co... wytłumacz flep i sklep.
Flep i sklep to jest...
Flep czy sklep, czy flep i sklep?
Flep czy sklep.
No właśnie.
To jest po prostu... ta gra też już trochę ewoluuje. Bo początkowo ta gra polegała na to, że rzucasz jakieś nazwisko i mówisz flep czy sklep i druga osoba musi po prostu powiedzieć, czy ta osoba jest flepem czy sklepem.
Flepem czy sklepem, to wytłumacz, bo ludzie się nad tym najwięcej zastanawiają. Niektórzy nie znają słowa flep, a niektórzy nigdy nie byli w sklepie.
No i to są te flepy.
No
co,
właśnie.
Co już wytłumaczyłem chyba.
No właśnie nie bardzo, bo ja też próbowałem kiedyś to wytłumaczyć i byłem w szoku, że ludzie tego nie rozumieją. Ale
ja czuję, że im więcej tłumaczę, tym bardziej to się staje skomplikowane.
No
właśnie
wiem.
Nie można tego tłumaczyć i każdy musi sobie sam zinterpretować, co znaczy flep, co znaczy sklep. Są po prostu...
44. odcinek. Tutaj chciałem naszemu Kubie, którego serdecznie pozdrawiamy, który ogarnia nam tutaj te odcinki, to różne rzeczy związane, to chciałbym powiedzieć, że to musi być w opisie tego odcinka. Że my tłumaczymy grę flep czy sklep, że nie da się tego wytłumaczyć.
Znaczy, nie, tłumaczenie psuje grę.
Super.
No.
Super.
To, i to jest,
nie
i
rozumiesz?
To jest,
tak. Nie subskrybuj. A jak rozumiesz, zasubskrybuj ten kanał.
Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakiś taki inny przykład. No to jest tak, jak wiesz, no, jak masz tą grę, gdzie trzeba rzucić podkową w ten kijek. No to musisz mieć instrukcję do tego? No nie musisz, no jest podkowa, jest kijek, rzucasz i wiesz, zasady same się stworzą po drodze.
Po drodze nie ma za dużo czasu, ale tak. To, dobra, to czemu ja tak się tutaj, bo to coś chciałem.
Bo jeszcze mówiliśmy o flepie czy sklepie, ale mieliśmy zacząć ten odcinek od tego, czy odcinek na żywo, tak? Myśmy
właśnie,
o tym
dlatego, że nasi patroni, tak, mogą tutaj zadawać pytania i jedno z tych pytań było to, co myślimy sobie o tym nagranym odcinku na żywo.
A to my się nie spotkaliśmy już po tym odcinku? To jest
spotkaliśmy
pierwszy raz?
Się, ale nie wiem, czy gadaliśmy o tym. Kurczę, gadaliśmy o tym? Nie, no właśnie. Nie.
Moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo fajna forma robienia podcastu, aczkolwiek, jeżeli mam spojrzeć na dwie strony tego medalu.
Czy sklep, no.
Nie, ja mówię o tym, że jak tutaj się teraz z tobą spotykam i kilka razy już sobie przypominaliśmy tą anegdotę, to jest, że jak ja mam zły dzień albo jesteśmy zmęczeni, czy wchodzimy do tego studia, to zawsze sobie mówimy, fajnie, że tu jestem, mogę teraz odpocząć, nie? A ten z publicznością to jest takie...
To jest występ,
tak?
Tak,
tutaj i muszę być gotowy i muszę monitorować całą sytuację i wiadomo, że jeżeli będę obrażał powstańców warszawskich tam i kurde pójdzie za daleko, to się nie wytnie. Wiesz, no, że to są tego typu po prostu emocje, więc ja chętnie będę to robił, ale nie chciałbym tego robić cały czas.
No, tu jest taka trochę intymna atmosfera. Poza tym ja lubię tą naszą taką, chociaż może czasami właśnie niektórym z was, a niektórym tak, a niektórym nie. Właśnie o to chodzi, że was jest też dość sporo, co jest super, bo subskrybujecie. Ja pierdyk, a jestem mistrzem w tym. Ale każdy
mi się
z was
podoba, że chyba nigdy nie zachęciłeś do subskrybowania kanału, nie robiąc jakiejś miny, gestu głową, bo to jest za każdy raz. Subskrybuj mój kanał.
No bo ja nie bo mam wrażenie, że tak się to robi. Żeby było wyraziście, ziom, albo mordeczko, albo coś. Wiesz co, no wydaje mi się, że to jest chyba właśnie tu se gadamy. Ja się czuję bardzo naturalnie i luźno i czasami jakby pójdziemy w jakiś taki fragment, nie wiem, dla kogoś smętniejszy, czy bardziej, nie wiem, jak wspominaliśmy sobie o wojnie, o tym filmie na Zachodzie bez zmian i tak dalej. To jest, ja mam luz. Mi się z tobą, jak mi się tak, z tobą dobrze gada i ty widownią... jesteś zainteresowany i fajna jest energia, to super, nie? A tam jest takie trochę, wiadomo, że energia bardziej żartownicza, więc myślę, że wam się też bardziej to może podobać, bo jest tam więcej takiej energii szybkiej, piłka, cyk, cyk, takiego spięcia. Ale to jest mimo wszystko wtedy takie trochę...
Zmienia się po prostu ta forma. Ja myślę, że przede wszystkim, i to gadaliśmy wiele razy poza, a kilka razy na antenie, to żeby robić dynamicznie, w sensie jak mamy jakiś pomysł, w sensie czy zaprosić gościa, czy kurde zagrać w RPGa, czy zrobić z widownią na żywo, to moim zdaniem powinniśmy jak najwięcej tego robić. Takich po prostu dziwnych rzeczy, żeby to nie było tylko to, ale
tak, tak,
też
tak,
szukać, gdzie się tylko da, nie?
Jasne. No dobra, no to wiemy, to mamy. To w takim razie co?
Przechodzimy do pytań?
No myślę, że tak. Aha, ja chciałem polecić jeszcze jedną rzecz tylko.
A no.
Polecić, tak zupełnie mi dzisiaj wpadło, bo byłem jeszcze, się żegnałem z moją...
Co znowu będziesz reklamował?
Z moją córą, ale tak, jeżeli to możemy nazwać reklamą czy poleceniem, to ja serdecznie, chętnie, bo nie wiem, czy znacie taką... To dla dzieciaków jest. Myślisz, że tak ci źle? Życie dzieci w starożytnym Egipcie. Jest taka seria książek. No. W ogóle byłem w Anglii, tam były chyba o jeszcze jedną więcej. To jest bardzo w porzo rzecz, moi drodzy rodzice, bo to chyba głównie do was, no chyba, że ktoś jest też naszym słuchaczem i ma sam 7 lat, ale pamiętam, że obie moje córki bardzo w to weszły. Jedna w jakimś swoim czasie takiego bycia młodszą, a teraz druga. To jest trochę o tym, jak to się żyło w starożytnym Egipcie, ale to takie, jest jeszcze część o starożytnym Rzymie i starożytnej Grecji. I tam są stare takie rzeczy pod tytułem, że poduszki były z drewna wyrzeźbione, że jak się tam leczyli czymś, to było, wiesz, nie wiem, albo że jedli jakieś tam, no teraz to już wymyślam.
Ale czy to jest oparte na faktach, czy to są
tak,
takie
to są
zmyślone?
Takie nie. To są takie na podstawie jakichś, podejrzewam, badań czy coś, no nie wiem, ale to jest, tak mi się wydaje.
To jest świetny premis.
Super.
Świetny
tak,
premis
tak.
Do nauki. No.
I to jest, no stary, to, no nie wiem, no teraz...
To jest właśnie ten trochę motyw.
No musiałbym teraz usiąść, szkoda, że nie przygotowałem sobie faktycznie tych anegdotek szybciej, ale to jest na przykład to, że jakie mieli zwierzęta i że tu mieli małpy, mieli, wiesz, takie swoje, tu jest, no są takie na przykład ubranie, uczesanie w domu, życie rodzinne, obowiązki, praca, nauka, gry, zabawy i tak dalej. Zdrowie i medycyna to jest zawsze super. Na przykład w jakimś tam jednym z tych trzech, no nie wiem, światów, no było tak, że jak sobie tam tlenili włosy czy farbowali, to jakimiś odchodami ptaków czy coś, bo one tam miały amoniak czy tam coś, wiesz, tak. Teraz to też znowu wymyślam, ale tego rodzaju rzeczy, więc jak to czytasz dziecku, to robi albo co jedli, albo to, że się tam, wiesz, piórkiem trochę, żeby spowodować wymioty i móc jeść dalej, no to dzieciakom rozwala głowa, to jest super ładnie, w sensie tak lekko napisane,
tak.
Dużo rysunków, mnóstwo
fajne
kolorów.
Ilustracje.
Tak, bardzo, bardzo
ja
fajnie.
Ja z takich rzeczy to pamiętam, byłem bardzo wkręcony w te kultury mezoamerykańskie. Mezoamerykańskie, dobrze powiedziałem. I koncept tego, że oni byli, w sensie ich wiara polegała na tym, że jeżeli człowiek będzie w stanie się połączyć ze zwierzęciem, to będzie absolutnie boską istotą, nie? Więc oni na przykład, wiesz, bardzo często udawali tygrysa, żeby zaimponować komuś innemu. Więc na przykład te wszystkie motywy, że masz gwizdek albo jakieś takie rzeczy, że imponujesz, że zachowujesz się jak zwierzę, żeby stać się Bogiem, nie? Co jest w ogóle, wiesz, tak konceptualnie całkiem zabawne, że masz typa, który robi...
A co, jeżeli siedzi, gadamy sobie, ty nagle robisz... Żeby mi zaimponować?
Nie wiem, czy aż tak bezpośrednio w rozmowie, ale wiesz, jeżeli jest kościół, który może trochę przyciemnić, nie? I na przykład, że w krzakach zrobi... Nie? I kurde, ty, to był tygrys? No, nie, to byłem ja, słuchajcie.
Ja.
Może to już dorysowuje troszkę, ale na pewno to jest sprzężenie zwierząt i ludzi było bardzo istotne do tego stopnia, że to był jeden z głównych powodów, dlaczego nas, białych ludzi z Europy, przyjęli tak trochę nie wiedząc, co się dzieje, bo my byliśmy na koniach. I oni pierwszy raz zobaczyli człowieka na koniu i mieli takie, to jest ten Bóg. To jest ten Bóg, który w końcu połączył się ze zwierzęciem.
Aha, tak, nie? Tak, tak. Wow, to tak, jest, no, fajne.
Więc fajne. W ogóle ta historia, nie wiem, czy się kiedyś wkręcałeś w ten podbijanie Ameryki Południowej, ale tam
tak,
jest...
To jest taki mrok.
No, tam jest dużo mroku. Tam przez ani moment w tej historii nie jesteśmy good guy'ami. Nie, w sensie, że tam nie ma nawet sekundy takiego, nie, ale tu dobrze zrobiliśmy. Nie. Tam jest... Splądrowaliśmy, zgwałciliśmy, zaraziliśmy.
Wymordowaliśmy. Tak. Stary, to... Dlatego mi się tak chyba już, nie wiem, czy też ci mówiłem, ale ostatnio po prostu sobie przypomniałem tę historię z Apokalipto, z tego filmu, jak biegną ci kolesie, się gonią przez ten i nagle tak dopadają do plaży tak. I widzą, jak ta Santa Maria podpływa. Tak. I to jest taki mrok, bo wiesz, że im się ten świat tej gonitwy, to bieganie tam, że ktoś kogoś nie lubi, to wszystko się rozpada, nie? Właśnie chłopaki przyjechali, nie? Właśnie ktoś odkrył pod pierzyną w ich, wiesz, świat, nie? I jest takie...
Ja jeden z takich ciekawszych fragmentów z tej historii, znowu, ja to trochę byłem bardziej w tym siedziałem, jak byłem w podróży dookoła świata w tamtym regionie, ale coś, co mnie na maksa zaciekawiło, bo często, jak się omawia ten koncept historyczny, to trochę tak łatwo sobie pomyśleć, że nie, no takie były czasy. Ludzie się podbijali, wiesz, silne plemię wygrywało ze słabszym plemieniem i że wiesz, no tak po prostu było, nie? Ale co jest istotne, to że w Europie ówcześni filozofowie i pisarze i autorzy i tak dalej, oni zgłaszali wtedy już, że to jest niemoralne to, co my robimy. Że to nie jest tak, że jakby po 200 latach się skapnęliśmy, hej, ten, nie, my już wtedy wiedzieliśmy, tylko po prostu nie, no mają złoto, jest pieniądz, wiesz, w imię Boga. I tam, stary, dużo było takich fajnych rzeczy, które my tam podkręcaliśmy po prostu, że wiesz, my się czuliśmy usprawiedliwieni, no bo oni poświęcają ludzi z piramidy, nie? Więc jak oni się zabijają, to my też możemy ich zabijać.
A teraz jak jest? Przecież wszyscy wiemy, że to, że ty masz iPhone'a, czy ja mam iPhone'a, wiesz, jakby, czy koszulka jest tańsza, czy te wszystkie wyspy elektrośmieci, które tam ktoś przebiera, wiesz, małymi łapkami i przerzuca, a ty masz, mówisz, a laptop mi się już bateria nie trzyma, a, jakby to wszyscy wiemy, nie? To jest,
to dalej to robimy, ale czy to jest, no, kurde, no, teraz mnie trochę, teraz mi się przykro zrobiło.
O, przepraszam, Piotrek, kurczę. No właśnie, i to jest wszystko, co możemy, oj, kurczę, no. O. Słuchaj, flep czy sklep? Dzisiejsza cywilizacja, flep czy sklep? Nie, do tego, jak to tak patrzę, wszystko patrzysz, co się dzieje, to myślisz, właściwie jak Europa zginie i Ameryka, jak to się wszystko gdzieś zapadnie, to tak, tak, może będzie sprawiedliwie. Także słuchaj, pchli targ. Flep czy sklep? No ale poczekaj.
Ale poczekaj, czyli te przedmioty stworzone przez te małe rączki.
Tak, jak już ich nie potrzebuję.
Już nie potrzebuję. Nie, no dobra, rzeczywiście trzeba zmienić energię. Pchli targ. Poczekaj. 100% sklep.
Sklep.
Sklep, nie? No. Tak. Pchli targi są super. Aczkolwiek czasem za drogie. Nie wiem, czy ostatnio byłem na Warszawskim, na Mokotowie. No, był taki, wiem, na Mokotowie. Ale stary, no po prostu byłem w szoku. W sensie wchodzisz i masz, nie wiem, połamaną popielniczkę z dupy wyjęta żulowi. I
już zrobiona z dupy. No. Połamana popielniczka z dupy. Tak. Czy to jest dupa? To jest taki poseł warszawski z 1923.
No przysięgam ci, stary, tam no, były takie przedmioty, że no gdyby to było, no ja wiem, że trochę jest koncept pchli targu, że to nie wiesz, czy to do końca wyląduje w śmietniku, czy nie i że to jest trochę tak pomiędzy, no ale tam byś powiedział, że naprawdę, no, 3/4 tych rzeczy to byś nie wyciągnął ze śmietnika, nie, jakby nie, no po prostu...
Rozumiem. Ale to ta cena to jest jedna rzecz, ale to mnie bardziej czasami rozwala w takich miejscach, jak widzę tam typ wystawił fortepian z Paderewskim, który jeszcze gra, wiesz, i takie rzeczy tam, o wow, obrazy, siedzi taki pan i wie, że ma antyki, ktoś inny ma coś tam, jakąś, no różne, jakieś małe żołnierzyki, ale czasami jest ktoś, kto ma taki kocyk i ma... jakiś stary numer Świata Młodych, taki naderwany, kawałek jakiejś kasety, kostkę do gry, niedopalony papieros i coś. I masz... On to jakby z kieszeni wyrzucił.
Tak.
No. To jest tam za 2 złote, ale jakby co tu się... Jaki on biznes kręci? Kto tu? Co tu się dzieje?
Bo jeszcze jakie obroty dzieci. Ma ta firma?
Dokładnie. No. Jak dzieci to sobie widzę, że mają, wiesz, jakąś lalkę, coś tam. Tak. To jest super fajne, tam sobie działają. Tak. Ale to, że jakiś gościu stoi i coś wyciągnął z szafy i postawił teraz, to jest takie wow.
Tylko mi się wydaje, ja, dlaczego mówię o tej cenie, że pchle targi. Bardzo
to
ciężkie do odmiany. No. Że one się stały hipsterskie. W sensie, że jest trochę taki przekonanie, że idziesz na pchli targ, żeby trochę taniej wziąć używaną rzecz, a de facto to jest często dużo droższe niż nowe. I to trochę się kłóci z całym zamysłem tego wszystkiego, nie?
No właśnie, wydaje mi się, że faktycznie, ale z drugiej strony dzisiejsze przedmioty są czasem takiej jakości, że to używane stare coś będzie ci dłużej funkcjonować i działać,
niż
to, że ten pasek to no jest, skóry w życiu nie widział, że on się zerwie po trzech, wiesz, tych, a kupisz go znowu za 15 zł w sklepie.
Nie? Ja mogę też opowiedzieć anegdotę, którą mam nadzieję, że nie opowiadałem tutaj, ale jak byłem w Melbourne i miałem na sobie czerwoną bluzę Adidasa, którą miała takie, wiesz, wymięte rękawy, po prostu ją kupiłem kiedyś gdzieś tam za 5 dych i po prostu wziąłem ze sobą w podróż dookoła świata, to już przeszło wiele. I się typ na mnie w Melbourne spojrzał i miał takie, o kurde, ale zajebista bluza. Gdzie ją kupiłeś? I ja mam takie, no nie wiem, no z 6 lat temu na jakimś targu, wiesz, czy w sklepie i tak, kurde, super. Mogę od ciebie kupić za $200? Wiesz, ja mam takie, co? Ja ją kupiłem stary za 30 zł. Takie bluzy możesz kupić po prostu w Polsce. Takie są po prostu bluzy w Polsce. Ale o nich, właśnie w Australii jest ta kultura hipsterów i wchodzisz nie do... U nas są...
Lupeksy?
No właśnie, a u nich to się nazywa...
Second Life.
Coś w tym stylu.
Ja wiem. Widziałem takie też...
Aż mnie boli. Dokładnie, że to nie... Że jest bardzo cienka granica... Wiesz, jaka jest między lumpeksem a...
Vintage,
dziękuję. Różnica między lumpeksem a vintage jest po prostu, że coś
nazwa.
Jest...
Dokładnie,
nazwa i wieszak. Że to kupujesz na drewnianym wieszaku, a to jest po prostu leży sobie tak, nie?
Tak.
No i w Melbourne, wiesz, te ciuchy, które ja miałem na sobie, takie po prostu, okazuje się, że były vintage i kurde, wchodzisz do sklepu i tam naprawdę... Znowu, z tej podróży dookoła świata, to chciałem sobie kupić jakąś kurtkę. Miałem jeden dzień na narty. Nie? Więc po prostu, nie wiem, to kupię jakieś, pójdę do lumpa, kupię najgorszą kurtkę, jaka jest i będę ją miał i tak dalej. Wchodzę do lumpa, tam najgorsze kurtki, jakie w życiu widziałem, $300-400. Ja mam takie, przecież to kosztuje 10 zł w polskim lumpie. Nie?
No tak, ale właśnie potem wchodzisz do takiego centrum handlowego i tam kupisz to za 10 czy za $15, wisi tego na przecenach i tak dalej.
Znaczy,
nie?
Ja bym powiedział, jeżeli już skalujemy cenę, no to w polskim lumpie, weźmy jeans, nie? No to w polskim lumpie jeans kosztuje 10 zł.
Nie wiem, a ty to wiesz, tak?
No, myślę, że to wiadomo, że jest jeans i tak dalej, ale po prostu chodzi o żeby stworzyć skalę. W lumpie kosztuje 10, w sklepie kosztuje 100, w vintage kosztuje 200.
To, no jest bo jakby, to są też tak. Noszone przez kogoś, to kiedyś wiesz. No tak samo jak z tymi restauracjami, no nie? W Polsce mogłeś dostać w mordę i ktoś cię opluł lata temu, a w Niemczech robiło się takie restauracje, które były dla turystów, że podali ci zimne, jeszcze cię ochrzalił kelner i tak, napluł do tego talerza i to była taka przygoda, nie? No wiesz, wystarczy to dobrze opakować, no nie? Tak. I spoko. Dobrze, mamy jakieś pytania
tak,
od naszych
już
zadaję, patronów
już
kochanych?
Już ci zadaję pytanie.
To dajesz.
Tylko znajdę je. Okej, czytam nie wiedząc, po prostu w ciemno. Dzień dobry wszystkim, ja mam pytanie. Jestem pod dużym wrażeniem wahania. Dobrałem tu przez to, że stałem się fanem Piotrka, ale jak zaczęliście się wahać, to bardzo mnie też ciekawi i porusza do myślenia to, co mówi Abelard. W związku z tym mam pytanie. Czy świadomość, że macie wpływ na ludzi, ich poglądy, jest obciążająca czy motywująca?
Nie, ja bym nie przeceniał tego wkładu. To znaczy miło, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać i sobie z takiego godziny pitolenia wyciągnie zdanie czy słowo, które go może zaciekawić albo skłonić do tego, że o, sięgnę po tę książkę, albo zajrzę w tę historię, o Jezu, w ogóle nie takie ją opowiadali, ale faktycznie ta postać, ten fakt był ciekawy i tak dalej, więc spoko. Ale żebyśmy my tutaj tworzyli, wiesz, dla mnie tylko takim podcastem jest wiele w ręce. To jest taki podcast, który ja sobie słucham, tam gada dwóch wykształconych typów, którzy rozmawiają o rzeczach, mają fakty, mają, wiesz, wiedzę i tak dalej, przygotowanie. I oni mi przedstawiają też spojrzenie różnych ludzi z różnych światów. Oczywiście o jakimś zabarwieniu, ale chodzi mi bardziej o to, że tam oni też czytają rzeczy takie pisane, wiesz, w poważnych pismach i tak dalej. Ja się tu pitolę, więc mam nadzieję, że nie mam zbyt dużego wpływu, bo wtedy zacząłbym się martwić. Jeżeli to można traktować bardziej niż to, że sobie nas słucha przy sprzątaniu, to wolałbym...
Ale z drugiej strony, podkręcając trochę to pytanie, no jesteś jednak mimo wszystko osobą publiczną, która jest słuchana w tej formie podcastowej, czy w formie stand-upowej, czy w wywiadach, które ten, to czy czasem czujesz odpowiedzialność za swoje słowa? W sensie, że czujesz, że Bo tu zgadzam się z tym, bo tu jest trochę taki kokon tego, że my cały czas wam mówimy, że to nie jest ważne, co twierdzimy, nie sprawdzajcie naszych faktów i wręcz jakimś refrenem wszyscy wszystkiego wie, jest tak, to, że to ja wszystko pomylę, a wiesz, to się no wszystko tak.
Jasne.
Więc tu czuję, że jesteśmy ja troszkę w innym kloszu, ale mimo wszystko jako osoba publiczna w wywiadzie czy w stand-upie czujesz tą odpowiedzialność?
Na pewno trochę czuję, to znaczy w takim sensie czuję, że to, co mówię ze sceny, staram sobie, no bo tutaj tak, pitolimy i chcemy, żebyśmy, wszyscy wiemy, że pitolimy i super, nie? Pitolimy w jakiś lekki sposób i przyswajalny i taki, wydaje mi się, sprytny, więc to jest takie pitolenie do łyknięcia właśnie przy sprzątaniu i super. Jakby ktoś miał sobie z tego robić program polityczny, to bym się zastrzelił, jakby gdy ktoś chciał, wiesz, przejąć władzę. W stand-upie mam tak, że jak biorę jakiś temat na warsztat, to próbuję sobie zrobić research. Nie jestem w stanie wejść w branżę, o której, nie wiem, chcę powiedzieć, tak jak kiedyś zawsze mówiłem przy myśliwych. Ja nie będę teraz myśliwym, żeby zobaczyć, jak to jest, do czego to jest, co to jest i tak dalej. Ja sobie poczytam, rzucę okiem i zażartuję. I tym wentylem u mnie właśnie to są te żarty. To jest żart. To ja wczoraj pamiętam. Ja wczoraj miałem stary w ogóle fajną sytuację przed wejściem na scenę. Gdzieś tam ktoś coś powiedział chłopakom, ten mieliśmy przerwę wiesz, między jakby nimi a mną, tak wyjątkowo, bo raczej nie mamy. Ja byłem taki trochę, że kurczę, ja nie lubię, jak ktoś mi tak dokrzykuje, bo mnie to, mówię, wybija z rytmu, ja mam czasami rzeczy, które chcę powiedzieć
po swojemu. Podczas
występu. Tak. Mhm. I to mi nie pomaga, to nie jest dla mnie, a nie wiem, to tak. Nie, jakby dajcie mi to załatwić, ja to spróbuję zrobić po swojemu, a jak będzie wam to pasowało, to super, zrobię wszystko, żeby wam pasowało, ale jak nie, no to idźcie z kimś pogadać, kto lubi gadać. Ja mam tak, że wolę po swojemu, a jak mam coś do zapytania, to zapytam.
Tak.
I byłem taki tym, że kurczę, trochę mnie to podminowało tak trochę, nie? Że kurczę, ja teraz będę, ja mam tych parę momentów, które chcę po swoim, w swoim tempie to powiedzieć i nie chcę teraz zakrzykiwać tego sobie sam, bo żeby mi się nikt nie wcisnął. I się tak trochę spiąłem tym i stary, powiedziałem sobie na zapleczu, na głos, to było tak, stary, super. Bo ja byłem taki, kurczę, a co? No. I tak powiedziałem sobie tak, Benart, opowiadasz żarty. To są żarty, nie? Trochę też o kutasach, trochę o czymś innym, ale to są tylko żarty. I się stary, jak to powiedziałem, to się zaśmiałem na głos. Naprawdę, przysięgam ci. Miałem drugi raz taki moment w życiu, bo pierwszy raz miałem, jak powiedziałem sobie kiedyś, na samym początku tej całej drogi, przy moim drugim występie stand-upowym, jak koleś mnie już zapowiada, ja byłem przerażony, bo to był drugi mój występ i nie wiedziałem, jak to, bo pierwszy trochę zwaliłem i koleś mówi, a przed państwem, i ja mam takie, lubisz to? Lubię. Dobra, no to daj sobie spokój. I to mi super pomogło. I wczoraj mi to, ja się zaśmiałem, Janusz wszedł, mnie zapowiedział i ja wtedy wszedłem i energia była super, super. Z mojej strony zero wkurzenia, bo stary, to są żarty, nie? Jakby, mimo wszystko, czy ja będę chciał poruszyć jakiś temat poważniejszy, czy wziąć pod włos trochę, mimo wszystko, ja nie jestem ekspertem, ja nie jestem fachowcem, ja bazuję na skojarzeniach, ja bazuję na jakichś takich fragmentarycznych elementach związanych z rzeczywistością, ale to są żarty, no kurde, jakby to jest mój główny cel, nie? I teraz... Na tyle, kończąc i odpowiadając na twoje pytanie, czy czuję odpowiedzialność, no nie chcę namawiać do, nie wiem, mrocznych rzeczy, do złych rzeczy, a jak żartuję w mroczny sposób czy coś, to daję, próbuję dawać sygnały, że to są żarty, nie? Czy się uśmiechnę, czy to przegnę, czasami tak, mówisz coś mrocznego i jeszcze dodasz i nagle się okazuje, że...
No, też zakładamy, że widownia mimo wszystko jest w stanie czytać między wierszami,
no tak,
nie?
I że jest w sensie, na występie... Tak. Komediowym, nie? To nie jest spotkanie na ulicy ze mną. Nawet wtedy by wiedzieli, że ja jestem raczej tym, co żartuję, nie?
Tak.
Jeżeli ktoś, jakbym był, nie wiem, typem startującym na prezydenta i ciągle gadał pierdafony, które nie mają żadnego, no to wtedy robił albo dobra, to jest performance, jakiś zabawa i... Tylko, że jak już zostajesz prezydentem, to nie chcesz, żeby taki był prezydent, nie? W sensie, on może sobie zażartować przy okazji czegoś.
Tak.
Może rzucić żartem, wtedy jestem jeszcze fajniejszy, taki, wow, ale super. Ale nie chcę, żeby ten typ był takim półgłówkiem, który zażartuje, bo to jest mroczne, że ten typ ma władzę i moce, nie? A ja chcę żartować po prostu.
Czyli trochę to tak podsumowując twoje słowa, czyli jakby my jesteśmy w pewnej roli, która nam odciąża odpowiedzialność, którą...
No, stary, no nie może nikt... No właśnie chyba Marcin Giełzak w tym w dwóch lewych rękach powiedział, jak ostatnio słuchałem, powiedział takie zdanie, że to są ciężkie czasy, jak się trzeba posiłkować słowem komika. I on tam powiedział o jakimś amerykańskim komiku, że demokraci teraz potrzebują w Stanach takiego swojego Trumpa. Że takiego nie, takiego, to, chodzi o kogoś, kto potrafi to powiedzieć coś bezpośrednio, nie bać się, wiesz, być takim mocnym, silnym, pociągnąć, wiesz, i być takim właśnie, bo potrzebują kogoś takiego. I teraz on powiedział zdanie, że to są ciężkie czasy, jak wiesz, my nie możemy być takimi ale autorytetami.
Też, ale no. Też zwrócę uwagę na to, że to zdanie, w sensie, i to jest bardzo często ten, takie zdanie, od kiedy to jest tak, że komicy mówią coś z głową, a politycy mówią, zachowują się jak klauny. Nie? W sensie, że, że doszliśmy do czasów, kiedy w końcu komik ci powie prawdę, a polityk zawsze będzie cię próbował okłamać. Nie? Tylko, że kiedyś całą rozprawkę na temat tego postrzegania właśnie komedii i polityki, która często jest ze sobą tak łączona, że to nie jest tak, że dożyliśmy do tych czasów. Zawsze żyliśmy w czasach, gdzie się tak mówiło. Zawsze było tak, że właśnie to, co mówimy, że ten błazen na dworze króla też miał bardzo ważną rolę i też
miał...
Może
zawsze, tak. On może być prosto... Właśnie tak. On też się trochę zakrywał tym, że on żartuje, nie?
Tak.
Ale gdzieś tam, moim zdaniem, to jest najfajniejsze w stand-upie, czy w ogóle w komedii, że możesz powiedzieć to ziarnko prawdy. Ale ono jest zawsze okraszone tym... jak dotrzesz do tego ziarnka, to super. Ale pamiętaj, że tam jest ziarnko jakiś fragment, jakaś myśl, jakieś pół słowa, które może ci, nie wiem, coś da, a jak nie, no to jest bla, 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 la, 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 la. I jakby, no to nie szukajmy tego też więcej niż wiesz, byśmy tam mieli.
Powiem, ja ostatnio miałem rozmowę z kimś, kto mnie zainspirował tak, że po prostu miałem nagle, o Jezus Maria, jaki to w ogóle, że ten koncept tego błazna na dworze u króla w średniowieczu, że to naprawdę było. Nie, bo ja zawsze o tym tak trochę myślałem, że nie, no jak błazen na dworze. I masz takie, ale że nie, że był dosłownie koleś, który miał to, że to była prawdziwa praca.
Tak.
I że to istniało. Jakby jak on mi zaczął opowiadać właśnie jakieś takie delikatne niuanse, jedną opowieść czy coś, to ja miałem takie, przecież to jest niesamowicie ciekawe. Nie na poziomie, wiesz, filozoficznym czy coś, tylko na takim poziomie, wiesz, że ktoś taką robotę wykonywał. No super w ogóle.
Jakby, znaczy, super, to jest ale też jaka presja, stary.
No ogromna, tam to ludzie ścinani byli, musiałeś lawirować między, kurde, jak się przypodobać, a jak się nie przypodobać.
Gdzie powiedzieć prawdę, ale w taki sposób, żeby jednak ty, jak jest zbyt smutny albo zbyt zgorzkiały, powie, dobra, zabijcie go. To mnie już troszeczkę wkurzyło.
Stary, to przecież była ta anegdota, w sensie jest jedna anegdota, jest jeden żart i jedna anegdota, ale są obie te same historie. Jedna to jest w wersji, że jest tam wiesz, lew, króliczek i żmija. A druga historia, i teraz ci powiem, zaraz połączysz kto jest kim i tak dalej, ale że w Tajlandii król jest niekrytykowalny.
Tak, wiem, nie? No gadaliśmy o tym kiedyś, tak.
No i że w którymś momencie on powiedział, nie, no jednak, słuchajcie, nie jestem Bogiem. Okej, można mnie krytykować, jestem tylko człowiekiem, nie? No i tam parę osób się wychyliło i miało takie, no to źle zrobiłeś i tak dalej i to wszystko. No i on ich chciał, no bo powiedział to, ale nie zmienił prawa. Nie?
O Jezu.
Tak, i tam była jakby, wiesz, więc powiedział. I tak jak mówię, no była kurde kiedyś opowieść o królu lwie, który, wiesz, powiedział, króliczek powiedział, jesteś do dupy, żmija powiedziała, że jesteś super i król zjadł królika, żmija ocalił, nie? I to znowu, kurde, żyjemy w czasach, gdzie te takie małe anegdoty, kurde, z bajek dla dzieci mają dużo rzeczywistości, nie?
A ty jak czujesz kwestię odpowiedzialności?
Pół na pół. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. W sensie absolutnie w 100% bym się podpisał pod każdym słowem. Gdzieś też sobie, słuchając ciebie, sobie pomyślałem o tym, nie wiem, czy to w tym odcinku, czy poprzednim, gdzie powiedziałem, że wiesz, występowałem po wpływie marihuany i ciastka i tak dalej. Już teraz bym tego nie zrobił, bo jednak czuję większą odpowiedzialność za ten wieczór, że mimo tego, że to są tylko żarty, to prawda jest taka, że ja...
Nie, no, chcesz je podać dobrze, sprawnie, wiesz, jakby to...
I jest to też... kolos pracy, którą wykonujemy.
Nie, ja nie chodzi mi o to, że ja powiem, to są tylko żarty, więc ja mogę teraz wyjść w połowie, machnąć, chlapnąć kogoś wodą. Nie o to mi chodzi, nie? Bardziej mi chodziło o to, o nasze teksty, które mówimy.
Tylko mi chodzi, w sensie, gościu, który tobie przerywa, w jakimś stopniu psuje wieczór innym.
Tak.
Nie mi.
W dużym stopniu.
Tak,
no,
nie
maksa,
mi.
No.
Ja mogę się do tego dostosować. Prawda jest taka, wy już mi zapłaciliście. Jakby, jeżeli spojrzymy na to biznesowo, kurde, chcecie, żebym teraz śpiewał 100 lat? Nie ma sprawy. Tylko ja przygotowałem jakiś materiał i większość widzów przyszła mnie posłuchać, nie ciebie.
Tak,
gdzieś
tak.
To jest trochę dziwne w naszej grze, że jednak ten crowdwork i troszkę interakcja z widzem, no nie jest to aż tak... Dla mnie to jest bardzo przejrzyste. Ja doskonale wiem, kiedy widz robi coś złego, a kiedy coś dobrego, ale też jestem w stanie zrozumieć, że dla tego prostego widza no nie jest to jasne. No bo tu nie jest jakby czarno-białe, kiedy
on
można...
On gdzieś widział, że ktoś z kimś gada, chce pomóc, coś dorzucić.
I ja wierzę
w to... Masz śmieszny pomysł, to dorzuci, przecież ci pomoże.
I ja wierzę w to, że oni mają czasem, nie zawsze, ale nawet większość ma dobre intencje.
Tak, i po występach czasem przychodzą i no, dobrze było, nie?
Tak.
Aleśmy sobie pogadali i masz takie...
Stary, ja ostatnio miałem, to znowu, to chyba opowiadałem ci o tym, czy to zeszły tydzień, czy dwa tygodnie temu, to, wiesz, przed chwilą była sytuacja, gdzie no, jakiś występ i no ludzie no cały czas dogadywali. Cały czas i wiesz, i śpiewają 100 lat i coś tam i tak dalej. I trochę to ignoruje i przeszło i poszło i ten. No ale schodzisz z tej sceny taki po prostu... Wiesz, i trochę nie dało się z tym nic zrobić i oczywiście kto jest pierwszy po zdjęcie, to są ci ludzie. Ja stary, ja mam takie uczucie, że nie chcę, ja wiem, że, ale może to nie oni, że nie chcę konfrontować tego, więc jak wybieram wierzyć w to, że to nie oni, nie? W sensie, bo tam muszę podpisać parę książek i oni jakby sami po co, to my ci przeszkadzaliśmy. To my ci, i ja mam takie, kurde, ja nawet chciałem mówić, dlaczego... Co oczekujecie ode mnie teraz?
Tak,
nie?
Tak,
w sensie,
tak.
Co chcecie, żebym ja wam powiedział, nie? Mówi, nie, no bo kurde, zajebiście. Ja mam takie, podpisuję książki, oni biorą na ten, i w trakcie, jak podpisywałem książki, oni, a możesz nam zadedykować? Ja miałem takie, nie. Nie, słuchajcie, przepraszam was, kurde, żeście... I powiedziałem im dosłownie, chcę, żebyście wiedzieli, że inni ludzie będą mnie przepraszali za wasze zachowanie. Co jest jeszcze dla mnie gorsze, bo ja powinienem ich przepraszać za wasze zachowanie. Rozumiecie, że jest syndrom ludzi, którzy będą za was przepraszali i wy tu przychodzicie i jesteście, wiesz, pachniecie alkoholem.
Szczęśliwi.
Tak. I chcecie, i już się podpisałem, ale nie chcę wam dawać tej dedykacji. Jakoś mnie to boli, przepraszam, nie robię tej dedykacji, nie? I oni mówią, kurwa, ci komicy to mega smutni, bo ja też za mnie nie chciał zdjęcia. Byście się opanowali, nie? I ja mam takie... Czyli jest jakiś schemat, tak? Czy nie to, że ja jestem pierwszy? I dosłownie
nie,
to było.
Nie, naprawdę, ale stary, ja miałem też taką sytuację. Właśnie były dwie laski, chyba nawet w Malborku. Bardzo tam się fajnie grało, dobra energia. Ale dwie laski w drugim rzędzie cały czas gadają. I też są zrobione, nie?
Tak.
Takim, na takim właśnie rauszu wszystko niby, ale... I coś piptolą i nawet ze sobą bardziej niż ze mną, nie?
Tak.
I ja mówię, dobra dziewczyny, bo mi to przeszkadza. Mi to cały czas... Nie możesz się skupić, nie możesz dać 100% siebie. O to chodzi.
Dokładnie.
Nie mogę dać 100%, tylko cały czas z czymś tu walczę, więc...
A co, jak to zareagowało?
Drugi raz. No. I któryś raz zwracam uwagę i w końcu mówię do typa, weź może ten, ja ci współczuję w ogóle, coś tam, on nie może ich jakby no, nie powstrzymać, więc one coś tam... I oczywiście po występie, że w ogóle... Oś takie... Więc ja stoję na tym, wiesz.
I zrobiłeś zdjęcie?
No jakby... Czasem mam ochotę powiedzieć, że stary, nie chcę... Czasami nie wierzę, że oni nie wierzą, że to był jakiś problem.
Tak, no.
Czasami mnie to wkurza i jestem zły, czasami machnę ręką. Nie wiem, różnie. To zależy, jak mam tą emocję w tym momencie, nie?
Ja widzisz... Bo ja, jeżeli byś mi zadał pytanie, co powinieneś zrobić w tej sytuacji, to szczerze, jako ten, to mam takie... Najlepszą rozwiązanie by było wytłumaczyć tym osobom. Już po występie. Powiedzieć, nie zrobię z tą zdjęcia, bo przeszkadzałeś ludziom, bo robiłaś to i tak dalej. Tylko prawda jest taka, że ta dyskusja zajmuje 20 minut. Rozmawiasz z kimś,
ja
kto jest pijany.
Nie chcę z nimi nic wspólnego.
Dokładnie. A ja już mam tak już... Już niech to się skończy.
Tak.
Wiesz, zróbmy to zdjęcie, nie róbmy. Po prostu chcę, żebyś odszedł i cokolwiek będzie szybsze, to zrobię. Nie?
To ja powiem ci jedną rzecz kiedyś. Nie a propos zachowania, ale z drugiej strony byliśmy kiedyś z Limem jeszcze w jakimś takim, spaliśmy w jakimś gdzieś, nie mam totalnie pojęcia gdzie, ale w jakimś hotelu, w którym byłem w jakimś pokoju bez okien, stary. Nagle się okazuje, że nie masz okna. To jest jakieś czy piwnicy, czy na jakiś poddaszu. Po prostu nie ma okna. Jest mrocznie, dziwnie. Masz takie... To się nie zdarza raczej, no. Nie? No i się okazało, że tam było jeszcze jakiś kłopot z tym. Myślę, Jezu, to co za masakra. No i schodzę na drugi raz. Na drugi dzień wychodzimy już, zbieramy się do wyjścia. I pani, że o, czy tu może pan się podpisać? To nie wiem, jakaś ściana czy jakaś rzeźba tam, żeby się podpisać, nie? I ja mówię, proszę pani, wy tu nawet nie macie okna, nie? No. I ona, a może się pan jednak podpisać? I ja wziąłem ten mazak i zrobiłem. I poszedłem. I ja mówię, nie wierzę. Ona nie chce usłyszeć nic. Ona chce tylko, żeby się podpisać.
Tak, no.
I ktoś tu wejdzie i powie, na przykład, ja nie sądzę, żeby ludzie tak mieli, ale ktoś wejdzie i powie, o, był ten. Ma fajny hotel, nie? Nie, stary, tam nie ma okna. To powiem, uważajcie, bo tu nie ma okna po prostu. To mogłem napisać. Dla ludzi, którzy właśnie, że ej, jest chyba super, jest wszystko w porządku przecież, nie? No i teraz tak, czasami, tak jak teraz była sytuacja, że byłem z rodziną gdzieś tam w knajpie i przychodzi koleś i o, tylko ja nie chcę, ale tu zdjęcie i coś. Są takie energie, są takie sytuacje, że ja rozumiem i spoko, dobra, ja jestem z... Czasem mam ten moment, że spoko, a czasami mam ten moment, że naprawdę bym, jakby się dało, to po występie super, nie ma problemu, jak idę sam też spoko, ale tak czasami rzadko bywam. Taki mam czasami głód, że chcę być po prostu i ten. Ale on był jeszcze trochę zrobiony, on tu marudził, tu się nie mógł ustawić, tu mówię, no już, i stoję tak, nie? I już mam szczerze mówiąc w nosie to zdjęcie. Jakby czekam, aż on to zrobi, bo już bez sensu się zgodziłem.
Byłeś szybciej zrobić teraz to zdjęcie, niż teraz jakby teraz, przestać
tak,
go robić.
Tak, to jest w ogóle dokładnie, więc mówię, dobra, już ten. I pamiętam, mówi do swojego kumpla, ej, zobacz. I ten jego kumpel mówi, stary, daj spokój, nie? Podszedł, dziękuję bardzo. I on takie... I wtedy mi się uśmiechł, mówi, kurde, jaki gościu fajny w ogóle, nie?
Tak.
I to teraz, wiesz, jestem człowiekiem, jesteś człowiekiem, no po prostu czasem masz lepszy dzień, czasem masz gorszy, czasem masz ten moment, w którym chcesz to zrobić, a czasami masz takie, że ci nie szkodzi, a czasami nie chcesz tego zrobić. I ktoś tutaj przychodzi, ja wiem, bo pan nie lubi, nie? Ja lubię, ja naprawdę lubię, to jest miłe, że ktoś chce zrobić sobie ze mną zdjęcie i tak dalej, ale są czasami takie sytuacje, co jest bardzo czasami miłe, jak ktoś mówi, widziałem pana już wcześniej, jak pan jadł, ale pomyślałem, że poczekam.
Tak.
Kurde, wow, dzięki w ogóle, nie? Że...
Tak.
Że to bardzo miłe w ogóle. To nie ma w ogóle, to jest nie ma czegoś milszego niż takie stwierdzenie, że... Bo to nie jest jakiś duży kłopot, nie? Ale są sytuacje, gdzie nagle jak jedna osoba robi cyk, to ja już potem...
Tak, no.
Brzmię trochę możliwe, że dupkowato, ale czasami to jest kwestia energii i tyle, nie?
Myślę, że kurde, myślę, że każdy jest w stanie się postawić trochę w naszych butach, nie? W sensie ja nawet, nie? W sensie ja nawet patrząc...
Fajne zadanie.
No, że...
No tak, 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 wszystko jest... Przepraszam, no.
Dobra, czytam następne pytanie.
Dawaj, dawaj.
Znowu, staram się czytać, zanim ci je zadam, ale...
No to dobra, bo ja
dość często komicy mają występy za granicą w UK, ale dlaczego tak rzadko odwiedzacie Irlandię Północną? I co się wam najbardziej podoba w takich występach? Trochę gadaliśmy dzisiaj o Holandii. Rzeczywiście nie wiem, czemu Irlandia Północna nie jest przez nas odwiedzana. W Belfast jest dużo Polaków. W Dublinie jest dużo Polaków, więc to wydało się jedną wyspę.
Galway,
ale do Belfastu ja nigdy nie dojechałem na występ.
Ja też nie.
Ja tylko jedną znam anegdotę z Belfastem a propos Polaków, to że no tam oczywiście były wielkie wojny, bitwy, walki między chrześcijanami a protestantami.
Protestantami a katolikami, no? Bo protestanci to są chrześcijanie.
Tak, no sorry. Może tak,
luzik.
No.
Ja się nie obrażam. Ale tam piekło.
No i że jakby to było tak dosyć terytorialne, podzielone miasto, że był ten taki, jakby wiesz, ta ulica między protestantami a katolikami, nie? No i kto się tam wprowadził? Polacy, bo było najtaniej. Polacy stali się jakimś takim dziwnym mediatorem. Oczywiście bardzo katolickim mediatorem,
no właśnie,
więc
no.
Katolicy się mega ucieszyli, że mają nas taką ścianę Polaków, którzy są tam. Ale to ponoć jest dużo prawdy w tym, że Polacy przejęli te takie niewygodne miejsca do mieszkania, bo nikt nie wiedział o niczym.
To jest chyba kwestia organizacji jakiejś. Ja nie wiem do końca, jak to działa i trochę nie umiem na to odpowiedzieć właściwie. Nie mam jakiegoś takiego. To nie jest tak, że jak ludzie mówią, a Belfast? Ja mówię, nie, Belfast nie.
Zastanawiam się, czy to może być powód, że... Bo jak ty robisz na przykład Dublin, to jest ten sam organizator, co UK? Tak? Okej. Okay. Bo ja chciałbym tutaj wywnioskować, że może są jakieś inne układy prawne i że wtedy
Kurde, ja teraz musiałbym sobie zobaczyć, jak to jest w kwestii... Nie chcę mi się teraz zaglądać, bo to wolni rozmowę. To jest daleko od siebie? Dublin, Belfast?
Nie, Dublin, Belfast to jest jakieś 5 godzin samochodem, bym poobstawił.
To jest kawał.
No okej. Okay. 5 godzin samochodem. Bym obstawiał. Może 4, może 6.
A. Możliwe, że to z tego trochę na przykład wynika, bo tam obok Belfastu jest coś jeszcze? Jakieś takie miasto większe? Jakieś takie coś? No bo to jest nagle taka trochę się robi wyspa dalej, nie?
Znaczy to jest, mówimy o jednej wyspie.
Ale ja mówię taka mentalnie, w sensie, że tak daleko, że jest kawał drogi trzeba
przejść. Ja wiem, obok Belfastu może być mało, ale Belfast sam jest duży, wiesz, no lot z Dublinu do Belfastu raczej nie zajmie długo i plus są rzeczy na północy Republiki Irlandii, nie? Już nie chcę tego zgadywać,
no wiem, że jak my śmigamy do Irlandii po prostu, no to robimy... mamy, to są 3 dni i to tak, wiesz, jedziesz sobie Cork, właśnie Galway na przykład i Dublin.
No tak, ale to... Galway to jest, dobrze mówię, jest północny zachód, więc z północnego zachodu później do Belfastu chyba by się dało. No.
Muszę sobie wyłączyć ten tryb teraz.
Ja w takim razie przeczytam następne pytanie. Ja mam pytanie, czy według was na banerach kupię auto jest oświadczenie, chwalenie się, obietnica czy coś innego? Nie wiem, co to jest baner kupię auto. Wiesz, o czym mowa?
Ja jestem teraz w Irlandii.
Okay. So, I have a question. On those banners...
yeah.
Albo to będzie, hey, I got a question
nie,
for
you. Nie umiem na to odpowiedzieć. Ja już próbowałem to, ale to nic mi nie daje. Patrzyłem sobie, gdzie są te miasta i się okazuje, że wszystko jest gdzieś porozwalane. Nie wiem. Możliwe, że dojedziemy.
Tutaj chyba coś miłego zrobimy. Tutaj zrobimy coś miłego. Zadam ci kolejne pytanie, ale będzie...
A co było z tamtym pytaniem?
No nie wiemy, co to jest na banerach kup auto. Kupię auto. A myślałem, że ty naprawdę nie wiesz. Dobra, jeszcze raz zadam poprzednie pytanie. No. Ja mam pytanie, czy według was na banerach kupię auto jest oświadczenie, chwalenie się, obietnica, czy coś innego? Ja nie rozumiem pytania.
To żart jest. No bo czy to jest obietnica, że kupisz na pewno, czy wieszasz i się chwalisz, że kupisz auto, bo masz tyle pieniędzy, czy ogłoszenie? No myślę, że to jest takie ogłoszenie, że jak ktoś chce sprzedać, to może podjechać, będzie co chcesz kupić. Ale to bardziej myślę,
bardzo mi głupio, że nie zrozumiałem tego 3 razy.
No chyba, że to nie jest
Nie, żart. To jest dokładnie to. Tak? Nie, to jest dokładnie to. To jest absolutnie w 100% to.
No to pewnie może być każdą opcją.
Będę chciał 2 rzeczy wyciąć z tego odcinka.
No to teraz porozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. Może ci wróci ten. Na pewno takich banerów nie było w Warszawie w 44. Wszystkie były pozrywane. No.
I teraz znowu, tutaj mam wahanie, ale powiemy tak. Marek.
Tutaj masz wahanie?
Tak. Ale zaraz zrozumiesz, bo po prostu nie wiem, czy RODO, czy się podaje nazwiska i tak dalej. Więc, ale powiemy Marek i to wystarczy.
Marek.
Jako, że mam dziś urodziny, wszystkiego najlepszego, Marek, liczę na to, że moje pytanie pojawi się w odcinku.
Ale już miałeś, bo to jest 2 tygodnie po. Ale to wszystkiego najlepszego sprzed 2 tygodni.
Nie, pamiętam. Na moim screenshotie jest napisane 23 godziny temu.
No to wczoraj miał.
Powiem. Ale też dodam, że screenshot jest sprzed 2 tygodni. po pytaniu dla każdego. Pytanie do Abelarda. Jaki motocykl polecasz do 15 tysięcy złotych?
To jest pewnie żarcik a propos moich fragmentów o motocyklach. Cichy. Po prostu cichy.
Cichy motocykl.
Polecam cichy
motocykl. Bo ty nie jeździsz na motorze, nie? Też
nie,
tak
nie,
się
nie.
Trochę
ja
zdziwiłem przez
polecam,
moment.
Bo ja mówię o motocyklistach, że mnie tacy, którzy tam napierdzielają głośno, to mnie trochę wkurzają. Tak, i to ci mnie wkurzają, bo ktoś podchodzi do mnie i mówi, panie Abelardzie, no ale ja sobie czasami na taką wycieczkę cichutko sobie, ja mówię, no i to nie jest o tobie, więc ty losu, jakby to nic do ciebie nie mam. Mnie wkurzają ci, którzy napierdzielają, wiesz, więc to, no to cichy, najlepiej cichy. Albo jak nie, to z owin kocem.
Nie chcę ich... ja wydaje mi się, że ja bym to w ogóle poszerzył. Bo są też samochody takie głośne.
Nie, nie, no to tak, no. To zgadza się, oczywiście. Tylko po prostu jak zaczynasz rozmiękczać jakiś temat, to się robi z tego taki...
No tak.
Wiesz o co chodzi.
To wiesz co, to ja bym to zwęził.
Nie, żart komediowo to uważam ciągle, że jak coś rozmiękczasz i rozlewasz, to jest trudniej to tak, wiesz, złapać i nie tworzy to takiego napięcia. Ale ogólnie, jak sobie już rozmawiamy, to oczywiście to są też takie samochody i tacy ludzie, którzy po prostu, którzy w ogóle nawet w knajpach się tak zachowują, nie? Więc... Tak.
No. A pytanie do mnie, czy ktokolwiek na jakiejkolwiek sali przyznał się do znowu fragment z materiału i tutaj znowu ja po prostu olewam to pytanie teraz, bo to będzie za
ale
dużo.
Ale żeś Markowi złożył życzenia.
No, wszystkiego najlepszego, Marek. Kurde, spoilerujesz programy.
Ale to nie jest zbyt enigmatycznie napisane, żeby to powiedzieć?
Czy ktoś się przyznał do robienia... Nie, będzie.
No to spoko, no. To okej. Okay. To ja teraz w takim razie tak. Podkładanie śmiechu w programie stand-upowym wrzucanym na YouTube, flap czy sklep. Ostatnio oglądałem 2 programy, w których jestem przekonany, że śmiechy zostały podkładane i myślałem, że dostanę tam...
Ciekawe, czyli ktoś jednak ogląda programy Michała Lei.
Słuchaj, to teraz tak, po pierwsze, myślę sobie...
Chcę powiedzieć, że czasem jest problem, jak robimy 2 odcinki jednego dnia, że ja nie wiem, czy ja go teraz bezpodstawnie obraziłem, bo on mnie obraził, nie wiem, czy w tym odcinku, czy w poprzednim, ale...
Tak, to też tak, myślę, że okay. Nie ma znaczenia, spoko, dobra, ale tak, to ja mam bardzo podobnie. Mi się wydaje, że no takie dokładanie inaczej.
O, jest ciekawe. Ja kiedyś miałem bardzo silny stosunek, że absolutnie nie wolno i tak dalej i do dzisiaj jestem przeciwny.
Ja ci powiem, że ja w ogóle się kiedyś zdziwiłem, jak ktoś mówi, czy będziemy coś tu podkładać i ja mówię, jak, nie? I to jest, że no normalnie, nie? Więc no. To jest dla mnie dziwne. Z drugiej strony myślę sobie, ale ja nie z drugiej strony a propos tego, tylko to jest takie zdanie, bo ja widziałam i miałam wrażenie, że podkładali i myślałam, co myślę, często ludzie piszą, że no to chyba jest podkładane, bo to jest tak nieśmieszne. Jak ja słyszę, że ktoś mówi Kacper Rzucicki, to jest taki bezbek. Mówię, najlepszy moim zdaniem komik w tym kraju. I zawsze jak to mówi, to ktoś mówi, jak kogoś może bawić w ogóle? Myślę, no właśnie, więc każdy może mieć swoje poczucie, każdy ma swoje i bardzo często ludzie, którzy oglądają coś, co ich bawi, mówią, to są podkładane śmiechy. Nie?
Tak, no.
Nie, tam jest 100, 200, 700 osób, 5 tysięcy ludzi, którzy lubią tego komika i się dobrze bawią. Mikrofony są nastawiane w ich stronę, więc te śmiechy są zbierane. Są czasami nagrane 2-3 występy i z tego też się miksuje. I czasami się bierze, na przykład, miałeś tu reakcję, tu ci nie weszło, więc a przecinasz między bitami na przykład, więc możesz wziąć tę reakcję z tamtego dnia, bo to była mocniejsza, wiesz o co chodzi?
Żeby to wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że ludzie mogli się teraz źle zrozumieć.
No.
Nie to, że bierzesz reakcję, tylko bierzesz fragment cały.
No tak,
to,
tak, tak, tak. No,
czyli nie to, że jakby dokładam reakcję z tamtego występu do tego, tylko tutaj to lepiej powiedziałem, więc sobie przetnę na wtorek z poniedziałku.
Mi chodzi o to po prostu, że są takie różne zabiegi. To jest, kurczę, jeszcze z innej strony, nie miałbym problemu, nie wiem jak to powiedzieć. Wyobraź sobie, że masz 10 razy grasz ten, 100 razy grasz ten program, nie? 100 razy grasz ten program. I w 90 razach, albo tam w 85, zawsze masz reakcję tutaj. I to jest koniec bitu.
Tylko już jest błąd, bo jeżeli mówisz w 85 razach zawsze masz, w 15 nie masz.
No dobra, rozumiem. No. I teraz tak, dobra. Chodzi mi o to, że powiedzmy w 90 masz takie, ja mówię, podałem te bezsensowne te cyfry, ale...
Nie, rozumiem, w większości przypadków masz.
Masz coś takiego, że generalnie masz zły występ, jak ci to nie weszło.
Tak.
Nie? W sensie, że to się, coś nie weszło, różne są przyczyny,
po prostu tak.
A masz puentę, nie? Na przykład jakiegoś bitu. No i wtedy idziesz sobie na tej ciszy. I to jest taki dzień, że... Jakby rzekł, niedobrze, no dobra, wypijesz wodę, nie wypijesz, idziesz dalej, lecisz dalej. Ale jak masz nagranie i tu masz ciszę.
Z jakiegoś powodu?
To co byś zrobił? Zostawiłbyś to tak już na zawsze w tej ciszy? Czy byś sobie to dodał? Czy jak masz 3 nagrania, to sobie dodajesz z tego drugiego? Czy bierzesz ten fragment, ale tam się zapultałeś na przykład?
Ja ci mogę powiedzieć szczerze, bo ja znam odpowiedź na to pytanie. Ja nigdy nie dołożyłem śmiechów w żadnym swoim programie. To mogę powiedzieć jakby ten.
Ja tak samo.
Czy miałem na przykład motywy, że jest coś, co działa, tak jak mówimy, dosyć mocno. Wiemy, że to jest, kurde, gra nie w 100% precyzyjna, dużo zależy od sali, czasem po prostu ta widownia niekonkretnie się chwyciła. Zdarzyło mi się, że na przykład wyrzuciłem fragment, który mi się wydawało, że jest mocny, ale po prostu na nagraniu nie wybrzmiał i po prostu nara, nie ma tego. Zresztą w sensie moje podejście do nagrania i teraz trochę będę przeciwko, ale de facto trochę za tym, co mówisz.
Dobrze. No.
Czyli, że...
Bo ja to jest takie pytanie, gdybanie, bo ja się zastanawiam, jak masz dobry beat i masz ciszę, to ta cisza na żywo to przejdzie i machniesz i tam nikt już nie będzie pamiętał.
Dokładnie.
Ale to tutaj zostaje już na zawsze, no nie?
A ja po prostu, ja mam bardzo mocne podejście do tego, że nagranie i występ na żywo to są dwie różne bestie. W sensie, że masz takie coś, na żywo to było super, ale na nagraniu, stary, to się w ogóle nie broni, bo X, Y, Z. I wtedy wygrywa motyw, co jest na nagraniu ważniejsze. Nie, jest super beat, ale się nie zaśmiali, psuje energię, to za bardzo tak naprawdę wycofuje, nie widza na żywo, ale przed ekranem, wycofać, skasować. Może gdzieś w przyszłości twojej kariery to wykorzystasz, ale po prostu musisz się na to patrzeć jako dwie osobne rzeczy. Więc tutaj brzmi jakby się z tobą nie zgadza, ale de facto ta filozofia też troszkę pozwala mi pomyśleć sobie, no jeżeli teraz robię nagranie i tylko to jest najważniejsze, już nie robię występu na żywo, teraz muszę zrobić, to czy, kurde, w tej filozofii dołożenie śmiechu, nie? W sensie, co ułatwi widzowi przed ekranem przyswojenie materiału.
Tak.
Zadam tak pytanie, kto jest ofiarą? Kto jest de facto ofiarą? W sensie, jeżeli ja dodam ten śmiech, nie? To kogo ja oszukałem?
No tak.
Nie? W sensie jakby... I może jest na to odpowiedź. Ja nie mówię, że nie ma. Bo może na przykład poczuć się oszukany komik, który nie dodaje śmiechów. No ale z drugiej strony, ale z kim ty rywalizujesz? Ze mną, czy ze sobą, czy wiesz, no trochę nie
ja,
do końca...
Ja zastanawiam się, czy na przykład jak masz 3 razy... Dobra, nieważne. To są już takie, mam wrażenie...
W większości.
Takie...
Mów.
Nie, mi chodzi po prostu o to, że jak masz nagrany 2-3 razy materiał i masz tak, że... Tu się zapultałeś, tu się ręka nie zgadza z przejściem, bo czasami jest tak, wiadomo, tak. Nie jesteśmy automatami. Nie? Często to jesteśmy powtarzalni i tak dalej, ale to nie jest automat, to mówisz to od siebie, mówisz tak, jak mam wrażenie, często to porównuję do opowiadania dowcipów, że wiesz, jaka jest puenta, wiesz, gdzie podbić, gdzie zrobić oko, gdzie się nachylić i tak dalej, ale No za każdym razem mówisz trochę inaczej. Trochę.
Czekaj, czy ty porównujesz stand-up do opowiadania dowcipów?
Tak, trochę tak.
Chcę powiedzieć, że bardzo daleko żeś poszedł ze swoją kreatywnością. Wiesz co, ja porównuję picie wody do picia wody.
A ty nie masz... No nie, ale do opowiadania żartu, to co każdy z nas robi właściwie, czy większość, tak, wiesz, no, o to chodzi, nie? No. Że właściwie jak masz dobry żart, to chcesz go opowiadać, więc on się trochę to dzisiaj nie nudzi, bo czujesz podniecenie, tak, że masz dobry żart i co powiesz. Ja tak mam ze swoim programem, że lubię go opowiadać i on jest automatyczny w jakimś sensie, bo ja mam to przećwiczone, moja pamięć mięśniowa tak działa, czuję, że szukam najlepszej opcji i tak dalej. Nigdy to nie jest takie super, że ja teraz z głowy będę to wyrzucał.
Tak.
Ale też są różne sytuacje, różne widownie, różne pauzy. Ja się czasem zamyślę, czasem coś chcę jeszcze podkręcić, czasem zapomnę, czasem jestem w takiej formie, wiesz,
a
różnie.
Czasem sala ci pozwoli na coś innego, nie? W sensie, że pozwoli ci się oprzeć o coś, albo kurde, ktoś chrząknie w danym momencie, albo tak, po prostu...
Więc i teraz wydaje mi się, że... Ja też nie wiem, czy to w tym pytaniu w ogóle fajnie, bo to takie pytanie. Bo mi się wydawało, że tam wszystko jest, wiesz, i to, a my teraz, a w tym momencie, w 17 sekundzie, czy ja nie miałbym problemu, jakby ktoś sobie dodał reakcję jakąś na bicie, bo to nie weszło, obejrzał to, zawsze wchodziło, to nie działa, to jest fajny bit.
Okej, okay, no.
I mam z tym takie... No. Nie wiem, jakby nawet nie chodzi mi o dodanie śmiechu. Takiego dodanie, że masz plik śmiech i dodajesz. Nie o
no,
tym
ale,
mi
to
chodzi.
Ale to finalnie na tym się skończy. Dodawanie śmiechu finalnie jest tym.
No dobra,
finalnie
no, masz
to
rację,
jest to.
Dobra, no masz rację, masz rację.
I gdzie zobacz, ja znowu, ja słucham ciebie i trochę mam się zgadzam, a teraz wypowiedziałeś to zdanie i w serduszku mi powiedział, nie,
ja wiem,
nie można.
Ja
myślę, że od razu miałem takie, nie.
Masz rację? No. Nie wiem, jak to powiedzieć, kurczę. Bo ja mam też to tak jak ty. Jak ja się dowiedziałem, że można sobie podkładać śmiechy, to się zastanowiłem w ogóle po co to robić, bo przecież masz te śmiechy, no nie?
Tak.
Dobrze je nagrać, masz je, możesz podgłośnić reakcję sali, nie? Bo to jest kwestia tego, jak ty masz to podane. Nagłośnienie, wiesz, zrobienie dźwięku do speciala jest mega ważne.
Tak.
Bo czasami masz tak ustawione mikrofony, że one łapią czasem pojedyncze jakieś śmiechy. A czasami to jest burza taka jest stłumiona, taka...
A w ogóle dochodzi do sytuacji, to też a propos dodawania śmiechów, że na przykład wyobraź sobie sytuację i zdarzały się takie programy, i że super jest, ale jedna osoba śmieje się dziwnie. I masz tak, po prostu, i masz teraz motyw, kurde, co z tym zrobić? No tak, nie była jej to wina, występie na żywo, nie każdy ją słyszał, ale ona akurat siedziała blisko kamery, tak, i masz dziwny śmiech,
tak,
nie?
I czasami ludzie mówią, ta baba się śmieje. Tak. Ja takie, no właśnie, tam jest czasem milion rzeczy, które nagle cię irytują, jak siedzisz tu przed ekranem, bo nagle albo ludzie siedzą, mówią, ta republika jest drętwa. Ja oglądałem Billa Berak, na którym byłem na żywo, a potem widziałem go w tym nagraniu z Austin i on gdzieś tłumaczył, że on chciał nawet zagrać chyba dla trudnej widowni, nie takiej swojej, ale to się ciężko oglądało. Ja pamiętam na żywo w Londynie był super i ten program oglądam i on takie... Wiesz, bo ludzie jakbyś...
Tak, no.
Kurczę, i to jest... I to... A przecież ja widziałem ten program. On był, wiesz, i to jest też kłopot, że ten odbiór będzie inny, więc...
No, jest to skomplikowane, ale też mogę odpowiedzieć albo troszkę uchylić kurtynę, to, że chyba się... Może ty zaraz coś powiesz innego, ale 98% speciali w Polsce, mówimy o tych większych komikach, nie mówię o tych takich, co mają... 10 wyświetleń, ale o takich ludziach, którzy nie dodają śmiechów.
Nie
dodają śmiechów.
Dlatego,
myślałeś, że jest dodane, raczej nie było dodane.
Dlatego pierwsze, co mi się z tego pytania kojarzy, takie dość zabawne pod tytułem, bo mi się wydaje, że wszędzie są dodawane śmiechy, nie? No nie, no w sensie to cię po prostu może nie bawić i możesz sobie po prostu wyłączyć to po 5 minutach i tyle, ale to nie jest tak, że ludzie się robią to nagminnie. Mhm. Ale zdarzają się takie sytuacje.
Przechodzę do następnego pytania.
Dobrze. O, sernik z rodzynkami, chleb czy sklep?
Kurde, strasznie mam...
Ja od razu. No. Sklep, nic mi nie zrobić.
Wow, okej, okay. Tak?
Lubię
moce.
Rodzynki to, no. I sernik ten taki na ciepło, bo jest jeszcze na zimno, z rodzynkami, mniam, mniam, mniam. I co? I do widzenia, lecimy dalej. Nie ma dyskusji.
Dobra.
Nie, no dawaj, jak masz coś...
Ja chciałem powiedzieć, że ja nie lubię ciast.
Znaczy,
nie,
a inaczej, to jest w ogóle to, o czym ty gadasz.
Inaczej sformułuję.
Awiacja, ja nie chleb, sklep. Ja wolę statki. No to nie gadajmy. Owe.
Masz rację. Przechodzę do następnego pytania. Czy mieliście kiedyś tak, że coś w młodości wydawało się sklepem, po latach okazało się dla was flepem? Fajne pytanie.
Fajne pytanie, ale kurczę, no to może być...
rzeczy, które w młodości nam się podobała, później jak dorośliśmy trochę mniej.
O, to taka jedna u mnie na podwórku. Kiedyś taki sklep, a potem to...
Ja od razu...
Było też odwrotnie w niektórych sytuacjach.
Ja, to taki klasyczny przykład.
No.
Klasyczny przykład to Korwin-Mikke.
O,
Korwin-Mikke jest takim klasycznym przykładem.
Ale Jezu, piękny w ogóle. Bardzo tak. No pewnie, ja chyba nawet kiedyś głosowałem na Korwina, ale to w takich czasach, wiesz, typu moje pierwsze wybory. O, typ zjadł pita. Super, nie? Ekstra, kurczę, jedziemy z tematem.
Ja pamiętam, jak Korwin powiedział, że dlaczego nam każą zapinać pasy w samochodach.
Kurczę, super.
Ja mam takie, no w zasadzie to czemu ja mam zapinać pasy w samochodzie? I też miałem takie, w końcu ktoś przemówił.
Totalnie, stary. No najlepszy przykład. Nie będzie lepszego, moim zdaniem.
Ale to jest chyba taki klasyczny, bo to jest chyba, się w ogóle mówi o... W sensie, ja wiem, że... Nie wiem.
Smażona mortadela jeszcze. Jadłeś kiedyś panierowaną mortadelę a la schabowy? Pamiętasz w poprzednim odcinku, jak ci mówiłem o zupach mlecznych?
No to, i to jest panierowana mortadela.
Stary,
to jest...
mortadela, to taka, no taka duża parówa. Taka. No. Ta stara Polska, bo tam we włoskich, tej, wiesz, w liniarniach to pewnie jest super. Ale taka duża, taka, no taki serdel właściwie wielki. I to się kroiło na plasty, w jajku, w bułce tartej, taki ala, wiesz. Ja pamiętam, jak moja mama to robiła, no nie, że tam tylko to jedliśmy, ale były to, wiesz, też takie obiady.
A?
Kurczę, no to było, Jezu.
Ale chcesz mi powiedzieć, że teraz byś tego nie zjadł?
O Jezu, znaczy po pierwsze nie jem mięsa, ale ja nawet kiedyś zrobiłem moim dzieciom coś takiego, mówię, to zrobiłem taki obiad, co kiedyś babcia mi robiła. I one... I ja też tak miałem. Ja już tego nie jadłem wtedy, więc ciężko mi było bardzo. Ale po ich reakcjach to jest jakiś absolutny flep. Mm-hmm. Ale możliwe, że są ludzie, którzy uwielbiają to, ale to nie oni odpowiadają na to pytanie.
Ja jeszcze mam jeden. Nie wiem, czy będziesz ten przykład kojarzył, ale jakiś czas temu. I pamiętam, jak strasznie się zawiodłem. I tak miałem, nigdy nie zrobię tego ponownie. To jest, że pamiętasz kosmiczny mecz?
Jezu, że taki słaby? O jest.
Jak ja byłem dzieckiem, ja pamiętam uczucia, jak to zobaczyłem. To jest najlepsza rzecz na świecie. To jest jakby nigdy nie będzie nic lepszego.
On gra z animowanymi typami.
I Kaczor Donald z Michaelem Jordanem na boisku. Po prostu,
Duffy,
oczywiście, Bugs, przepraszam. O Jezus, ale wpadka w tym. Ale i później zobaczyłem to i miałem takie, kurde, chcę. I no nie. Tam się nic nie zgadza. W sensie ja mówię na takim tempie nawet takiego. Nawet. Masz czasem te takie bajki dla dzieci, interpretujesz je inaczej jako dorosły i wiadomo, że nie są tak dobre, nie? Ale dalej, a tutaj to po prostu było złe, na każdym poziomie. No.
To mi się tak kojarzyło spodem do pizzy.
Spód od pizzy?
Spód od pizzy, no. Ale to dlatego, że mi się takim kluczem...
Co to jest spód od
już
pizzy?
Już ci tłumaczę. No. Kluczem skojarzeń. Kaczor Duffy i był taki kiedyś, tam nie pamiętam na jakim kanale, ale były takie Looney Tunes.
Tak.
No i oni tam pół godziny bajek, uwielbiałem ich. W ogóle Kaczor Duffy, Królik Bugs, ten Elmer cały, Świnka Porki, tak?
Tak, no.
No kurczę, taki sęp, taki co śpiewał, Jezu. I tam cały ten, co uciekał i tak dalej. No super.
Tak.
Diabeł i zawsze jak wracaliśmy nie, to był ten kojot wirus.
Wiem, no, ale ty Diabeł Tasmański.
A ten był, tak, był. No i pamiętam, że wracaliśmy z piłki, oglądaliśmy zawsze sobie to i moja mama wcześniej kupowała spody do pizzy, czyli to były takie cztery, takie wiesz, blaty do pizzy.
Tak.
I na tym można było sobie położyć
własny
wiesz,
ser sos pomidorowy.
Kawałek kiełbasy, właśnie cebulę, coś tam, ketchup stary. To się zapiekało, więc to pizzę się robiło w 3 minuty. Zapiekałeś i jadłeś, oglądałeś Kaczora Duffy'ego po meczach, stary popił. Stary, najlepsze do tego jakaś oranżada, najlepsze stare wieczory ever, nie?
No.
Ale kiedyś tam jakiś czas później, już nie że teraz, ale tam, no.
Kupiłeś spód od pizzy?
Jakie to było straszne, stary. O Jezu. No ale to wtedy była najlepsza pizza, nie? To był taki sztos, także tak. To takie rzeczy. Ale to wspomnienia z tego wieczoru do tej pory mega.
I ja chyba nawet, no właśnie, to też jest ten motyw, że nawet kosmiczny mecz, mimo wszystko do teraz sklep.
No właśnie, dokładnie. Że to jakby teraz z analizy takiej ale kurczę.
Tak. Jedynie z tych wszystkich przykładów, które daliśmy, to rzeczywiście Korwin-Mikke. Bo tamte...
Stary, czy ty mówiliśmy o tym, jak zastał ostatnio na tym live'ie, na TikToku?
To na pewno nie pierwszy raz. On chyba regularnie zasypiał
stary,
w miejscach
to, że on się tam budzi, i bo ktoś do niego dzwoni. On jest na live'ie i to słuchać. Co ja śpię? Na jakim live'ie? gdzie ja śpię na jakimś live'ie? I dzwoni gdzieś do kogoś i mówi, albo mówi, słuchaj, podobno ja śpię na jakimś live'ie. Stary, to jest tak śmieszne. Dobra. O, praca z żoną partnerką w jednej firmie, w jednym miejscu. Chleb czy sklep?
No ja to robiłem. Ja to troszkę robię.
Czyli chleb.
Kurde, ja uważam, że jest to bardzo skomplikowane.
No właśnie, jak jest to się bardzo przecina z tymi? Bo ja mam takie momenty, jak Daria mi robi zdjęcia.
No.
Do różnych tam, nie wiem, głównie do plakatów właśnie. No, właściwie do wszystkiego, co potrzebuję, to moja żona mi robi zdjęcia. Uważam, że jest sztosiwym w tej kwestii, a poza tym ma super takie kreatywne pomysły, szczególnie do plakatów. To ja w ogóle jestem, wiesz. I no to... To jest taka... Tam ja jestem pionasem, nie? Mnie tak. się przestawia, ja trochę nie umiem tych rzeczy robić, ja nienawidzę pozować, więc... muszę to przyjąć, że jestem tym z takim małym knypem, bo inaczej to...
No właśnie, ale okej. Okay. A postaw się w takiej sytuacji, nie? Bo wasza współpraca, a propos plakatów, ja chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobra współpraca, bo jest konkretny projekt. Tak, w sensie, właśnie, że działacie na czymś konkretnym.
A poza tym ja wiem, kto tam jest szefem, bo tam ja nie mam, to nie jest mój pomysł i ja ją proszę o coś i się kłócimy o to, tylko potrzebuję plakatu, ona rzuca hasło i ja mówię, wow, dobra, no okay. To co mam zrobić?
A teraz się przeprowadzę. Do tej pory wszystko się udawało i zakładam, że super się współpracuje.
To znaczy, nie, poczekaj, no. To nie jest tak, wiesz, czasami to jest tak, że ja słyszę, nie, weź tu ten, a ja mówię, a czemu tu, a musimy już iść, albo stoję w wodzie do summertime, albo stoję w wodzie.
Ja chcę to inaczej przedstawić, to inaczej przedstawić, nie mówię ten, ja mówię o odwrotnej sytuacji, czyli chcę, żebyś sobie wyobraził, bo to jest, łatwo się współpracuje, jak jest łatwo, nie, ale zrobiliście to, ty się namęczyłeś, wszedłeś do tej wody, zrobiłeś ten, ale finalnie, no po prostu ci się nie podoba. Ja rozumiem, że twoja żona jest mega utalentowana. Absolutnie jest to...
Ale to
jest, może się wydarzyć.
Tak, oczywiście. W sensie, jak stoisz w morzu.
No i co mówię, poświęciłeś się, trochę zapłaciłeś już za to. Nie wiem, jak się rozliczacie za to, czy to jest takie coś, że ona, robicie sobie to pro bono, ale może już zapłacisz za to, bo ona wykonała swoją pracę, ale na koniec masz takie, no po prostu muszę kogoś innego o to poprosić. Nie podoba mi się to, nie umiem nawet sam tego ocenić. Co byś w takiej sytuacji
nie
zrobił?
Nie wiem, bo nie umiem sobie tego wyobrazić na razie. Bo robiliśmy już parę razy te rzeczy i ja mogę z nią dyskutować na przykład na fazie pomysłu. No. Możemy dyskutować o tym, czy mi się ta koncepcja podoba tak czy siak. I tutaj, ale potem nie było takiej sytuacji, więc ja nie wiem. No nie mogę się teraz teoretyzować, że wiesz, się rozwodzimy, ja zabieram dzieciaki, ona zabiera dzieciaki. Bo mój plakat. To musi być super trudne, tak. Domyślam się, nie? Ale znaczy ja pracowałem z Bracholem w kabarecie, bo on był technicznym naszym. No i wiesz, miał sytuację, gdzie on coś tam, nie wiem, schrzanił, nie? Ale miał też sytuację, gdzie ja schrzaniłem, nie? Tak. I mówi, stary, weź się tam ogarnij. I odwrotnie, jakby to był... Tylko, że tak, tam jest też taki komunikat prosty.
Tak.
Dwóch typów, którzy jakby mają więź, ale to jest też taka więź, że potrafisz się okrzanić. My też sobie potrafimy, właśnie ja uwielbiam to, że ja z nią, jak nie wiem, ja jej czytam moje, wiesz, pierwsze wypociny, które mam. Ona sobie to analizuje, potrafi mi powiedzieć coś bardzo tak krytycznie. Ja się nad tym 100 razy zastanowię i nawet jak mi się coś potem podoba, jej się czegoś coś nie podoba, to też przyjmuję moją, wiesz, jakby, że no dobra, to jest twoje, masz tak, ja mam tak. Ta dyskusja trwa, ona jest jakby od samego początku. To nie jest tak, że ja ją nagle pokazuję program i ona jest, nie? Albo ja już gram, tak. I ona mówi, no i mamy dyskusję. To jest, my mieliśmy nawet stare dyskusje a propos materiału o muzeum. Ja miałem taki monolog chyba w Summertime, chyba tak. O muzeach, a dla niej to jest jej bardzo ważna rzecz dla niej, nie? Tak. Ona uwielbia to i ja też uważam, że muzea są super, ale właśnie w tym monologu to było takie na złośliwie i tak dalej. I no tam mieliśmy spinę, nie? O to, bo ja też jej przedstawiłem ten koncept w taki sposób, o, ale mam pomysł, ale będę dowalał i ona ma, jak to, jakby przecież to jest...
No, ale poczekaj, ale gdyby ona ci powiedziała, nie podoba mi się to, a ty masz, nie no, ludzie się śmieją, jestem coś i tak dalej, to co, byś był gotów wyrzucić to?
Wiesz co? No jest ona dla mnie na tyle ważną osobą, najważniejszą właściwie, że jeżeli bym czuł, że ją to boli, nie? No to bym pewnie to wywalił. W sensie to...
Chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest coś o niej. To nie jest tak, że moja żona lubi muzea, ale ona jest szalona, tylko ty mówisz o muzeach i ona nie lubi muzeów, ty lubisz muzea i tak dalej. To jest temat, nie?
Jasne, wiesz co? Inaczej.
Wyrzuciłbyś temat? Bo nie podoba się twojej żonie? To jest też ciekawe.
Ale poczekaj, właśnie to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze my się znamy, ona ma zarąbiste poczucie humoru, więc jakby to ona jest dużo śmieszniejsza niż ja, potrafi być super, w tym też taka ostra, taka, wiesz, zadziorna, to też jest super. Jest bardzo inteligentna, ma mnóstwo super takich cech, których ja jestem z tą osobą, ja z nią spędzam życie i mamy mnóstwo wspólnych takich, mamy bardzo dużo różnych dróg i tak. Jakby jak, machnie czasami na to, jak ja się ubiorę, albo, ale generalnie no mamy też dużo wspólnych tematów. I teraz to, jak ja ubrałem tę pierwszą informację, że co ja chcę zrobić i coś tam, może być odebrane, jako, a potem jak obejrzała sobie, ja mówię, dobra, ja to widzę, co było. Wiesz, tu nie chodzi o to, że teraz samo hasło, o muzeach robisz? No to wyprowadzaj się. Ja robię, o Jezu, dobra, to nie robię. I koniec, nie? To nie, stary, to jest po pierwsze duża dyskusja, rozmowa i tak dalej, co i jak w ogóle. I ja potem to, właśnie to też jest w ogóle super, że jak biorę sobie na warsztat jakiś temat i kogoś może on, wiesz, jakby, no ale co chcesz? Ona jakby dochodzi do wniosku, finalnie dochodzi do tego, że ja jestem totalnie za. Tak jak ona zresztą, nie? Tylko, że ja chcę zrobić coś prześmiewczo, czasem wyśmieć jakąś tam rzecz,
tak.
Zrobić coś pod włos.
Ale ja bardziej to, co powiedziałeś, co mnie tak trochę tak obudziło, w sensie znaczeniem tym, że mówimy o sytuacji, gdzie ja nie wyobrażam sobie, żeby nie było. Ja mam, myślę, że w jakimś stopniu bardzo podobną relację z Magdą, jaką ty, w sensie, że też mega szanuję jej zdanie, że kurde, obchodzi mnie to, żeby jej się podobało i jakby ten. Ale wiem, że finalnie, jeżeli to nie jest o niej, bo jeżeli to jest o niej, o konkretnie, że ma wpływ na jej życie, w sensie konkretnie mówię, że na przykład będę opowiadał o jej pracy i mogą ją zwolnić, nie? W sensie wykluczamy taką sytuację. Tylko, że ja będę opowiadał o czymś, co ona lubi, o naszym ulubionym serialu, muzeum i tak dalej. I będzie mnie obchodziło jej zdanie, ale nie wyobrażam sobie scenariusza, gdzie ona mi mówi, nie możesz tego mówić, albo
ale
wyrzuć
ja też, ona mi też tego nie powie. Ona mi też tego nie powiedziała, że nie możesz tego mówić. Ona okay. Mieliśmy dyskusję, w sensie, co ja chcę o tym powiedzieć. Ja,
okej, czyli ideę. Pomagała ci to stworzyć, stary, ale nie byłoby sytuacji, nie, że ci mówi, nie możesz mówić o muzeach.
Nie. No, w sensie to też, no nie z taką osobą jesteś, nie?
Tak,
to znaczy,
tak
samo jak ja nie powiem, ej, nie możesz robić tego, jakby no, ej, co to za dyskusja, nie?
Okay.
Tam jest w ogóle super, to nawet ci pomaga, stary, bo każdy monolog, który ja robię, czy tam fragment, z który ja wychodzę, to nawet fajnie się z kimś zderzyć takim, kto powie, a czemu to? I nagle robi... No więc jak ona obejrzała testy, wiesz, już takie, jak ja sobie to rozpisałem, wyszedłem na scenę i tak dalej, to przychodzi do mnie i mówi, w porządku, śmieszne, nie? Jakby fajne.
Okay.
To super, stary. To tym bardziej, że mamy takie, to jest temat drażliwy i ja go potrafię przerobić i wiesz, to jest śmieszne, bo właściwie ona ma super dystans do mnóstwa rzeczy, nie? Tak. Po prostu zdziwiło to i nie wiem, może gdzieś nawet zabolało, czy zakuło, ale sama idea tego, że każdy z nas ma coś swojego. Coś swojego i to może być twoja matka, to może być muzeum, to może być tabliczka nie depcz zieleni, bo kiedyś twój dziadek zdeptał zieleń i został postrzelony, wiesz. Tysiąc opcji może być, jakby tysiąc skojarzeń, tysiąc twoich wewnętrznych rzeczy. Więc byłoby super, gdybym ja takie drażliwe tematy potrafił przerabiać, nie? I nie chodzi o to, żeby ludzi jechać, czy niszczyć życia i tak dalej.
Tak.
I tak się nie da uratować wszystkich.
Tak, no.
Ale jakbym usłyszał na przykład czasami, że w tym temacie pan robi to i tamto, to sobie myślę, no dobra, chcę z tego wyłuskać głupotę, nie? Albo coś niefajnego, co jest takie... I wtedy może uda tobie się znaleźć jakiś dystans do tego pojęcia, który tak bardzo lubisz, kochasz, nie wiem, nie? To motocykle. No jeżeli ty jeździsz na motocykle, myślę, to spoko, ja nic z tego nie mam, luz, nie? Jak robisz... Wiesz, i na całe osiedle i se urwiesz wszystkie rury, czy masz motocykl, czy masz BMW, czy Saba, czy cokolwiek.
Czy rower, na którym głośno
dokładnie,
krzyczysz.
Dokładnie, stary, to jest trochę wtedy o tym, nie? Jakby trochę, jakby...
Tak, no.
Wydaje mi się, że to jest dość kluczowe, nie? Ale to chyba sobie nie zabraniamy takich rzeczy. No.
A chcę ci jeszcze zawrócić do pytania. No. I współpraca z żoną. Czy jak ty współpracowałeś o plakacie, jeżeli tutaj też, a wiadomo, nie nagrywamy na żywo... Chcę uprzedzić, jeżeli to jest niestosowne pytanie, ale czy jak pracowałeś z żoną, to zapłaciłeś jej? W sensie, że mieliście ustaloną kwotę i robicie to
nie,
jakby kontraktem biznesowo?
Nie, takiego prezentu jakiegoś, takiego raczej działamy, no bo to nasz jest budżet w sensie, no to jest...
No właśnie, ja chcę powiedzieć, i znowu, ja kombinuję, jedna to jest relacja z żoną, ale drugie na przykład z przyjaciółmi, z braćmi, wiesz, z żoną macie wspólny budżet, to rzeczywiście będzie dużo zmieniało, ale że wydaje mi się, że współpracy bliskiej w jakim stopniu pieniądze pomagają, jeżeli są ustalone z góry, z przodu. Ja na przykład miałem niezręczną sytuację, która finalnie skończyła się super, że miałem kumpla, który mi robił plakat. I właśnie doszło do tej sytuacji, o której ja powiedziałem, że zrobił wszystko i ja trochę po prostu na koniec mi się nie podobało i on wykonał tą pracę, ja nie umiałem lepiej tego opisać i trochę miałem taki moment, no ktoś inny musi mi to zrobić, nie? I cieszyłem się,
że masz zapłacone.
Że mam zapłacone. Tak, super, że stary, przepraszam cię, wiem, że to z mojej winy i tak dalej. Finalnie, co więcej ci powiem, mój kumpel miał takie, to pójdź do kogoś innego, ja jeszcze chcę sobie sam przy tym posiedzieć, bez już zapłaty. Wiesz, czuję, że jakby się nie dogadaliśmy, zawsze byliśmy fair wobec siebie, zawsze byliśmy transparentni i później jakby odpoczęliśmy od tego, 3 tygodnie później on poprawił, zmienił i kurde, to się stało
tak,
plakatem.
To mi się tak pracowało na przykład super z Pawłem Królem i dalej mi się pracuje, czy będzie pracowało na pewno, bo Paweł jest świetnym grafikiem, zrobił mi plakat i do Piniaty, i do Zaodrza, i do Zagłady i Czekoladki, tam opracowywał grafiki mojej córki i tak dalej, jest świetnym w ogóle, no niesamowity i gość, i w ogóle artysta, super. I właśnie ja próbowałem go tam, żeby mi tam chyba przy summertime zrobił też czcionkę do tego, gdzie finalnie Daria to zrobiła, ale on do tego zdjęcia. I to nie był ten styl, to nie pasowało, to było, wiesz. I on siedział przy tym, zrobił to, tamto, siamto i ja mówię, no dobra, finalnie to nie jest to, nie? Mhm. I pytanie jakby, jak się rozliczamy czy coś. I to jest jakby, była super czysta sytuacja. Tak, mówi, no. Dobra, stary, wiesz, jakby to jest też taka... Mam totalny luz, żeby zapłacić. On ma też totalny luz, że będziemy mieli różne rzeczy razem. I to się wtedy zawsze spotykasz, gdzie kto co jest.
Tylko w sytuacji, kiedy pracujesz z żoną i to, co powiedziałeś, masz wspólny budżet, to się staje cięższe.
Ten
punkt
moment...
wyjścia, jest, bo to mówimy o wyjściu. To mówimy o wyjściu z łagodnej sytuacji, pieniądze nam rozwiązały, to jesteśmy też w uprzywilejowanej pozycji, że mamy te pieniądze, a ty ich nie potrzebujesz. Super układ, ciężko się pokłócić, nie?
Będzie, no to w ogóle wydaje
będzie
się...
dużo ciężej, tak swoją drogą, jeżeli ty nie będziesz miał tych pieniędzy, a on ich będzie potrzebował. Wtedy tak, wam oczywiście. Się będzie troszkę inaczej
totalnie,
rozmawiało.
Totalnie, stary. Tak. Nawet jakby gdzieś sytuacja między nami teraz, gdzie my mamy relację inną niż mieliśmy, wiesz, 44 odcinki temu, nie?
Tak.
Mieliśmy, cześć, Abelard, Piotrek.
Tak. My się w ogóle poznaliśmy na pierwszym odcinku, nie wiem, czy wiecie.
No właśnie, no. Wiadomo, że nie, ale no stary, mamy totalnie inny teraz przelot, nie? Tak. Jakby więc wydaje mi się, że nawet po 3 odcinkach łatwiej byłoby powiedzieć sobie, wiesz co, ja, nie, to nie jest dla mnie, dzięki, cześć, na razie. Niż tak, jak przegadałeś się 70-90 godzin, powiedzieć, Piotrek, bo mnie już nogi bolą od tego siedzenia, ja będę spadał, nie? Albo ty mówisz, to się je kalkuluje, albo że kurde, ludzie, wiesz, no cokolwiek, nie?
Tak,
cokolwiek
że znajdujesz nagle... strategię
bliżej,
wyjść.
Tak, no. Im jesteś bliżej, tym też trudniej. Wiesz, to jest trochę jak jeździsz z kimś, tam czasami wyjedziesz na sapo, raz, drugi, trzeci, spoko, a jak z kimś jeździsz 4., 5. rok,
no
i
tak.
Wiesz, i kurczę, no to powodzenie, ale to cześć. To, oczywiście, że przesadzam, ale te relacje jak się zawiązują, no to wszystkie trudne sytuacje są chyba, nie wszystko da się zakleić hajsem, jakby, nie?
Masz rację.
Fajnie go ułożyć, no. Ale to, a przecież żona jest tą najbliższą ci osobą, nie? To jest ciężko potem...
ale myślę, że planowanie...
Myślę, że po drugiej stronie też jest to samo, jej. To znaczy
tak,
ona
tak,
widzi,
tak.
Nie? Że tobie to nie leży, albo...
Tak.
Więc ona też chyba, może być jej przykro, ale może tak samo jak to w dwie strony działa, no jak ja się postaram, chcę coś zrobić i ona jakby... To nawet z nieudanym prezentem, jeżeli takowy następuje, czy jakąś inną pierdołą, nie? Wychodzi, że...
Ja właśnie trochę myślę o własnych sytuacjach życiowych i trochę dalej chcę odpowiedzieć na to pytanie, ale to, co mówisz, że zaplanowanie strategii wyjścia z takiej sytuacji niekomfortowej, bo zakładam, że mówimy o sytuacji, gdzie pracujesz z żoną i coś jest jakby, wiesz, nie wychodzi i tak dalej, to mimo wszystko jakby długoterminowe myślenie i tu jest też fajny przykład właśnie, kogoś, z kim pracujesz 5 lat, no nie możesz po prostu finalnie powiedzieć jutro, nara, nie? Tylko musisz to, słuchaj, jest tak, masz 3 miesiące, żeby to poprawić, masz coś, żeby zrobić, mam nadzieję, że jeżeli, wiesz, to ci się uda, jeżeli nie, to co ty zaproponujesz?
Kurczę, to jest w ogóle ciekawe, wiesz, bo to my chyba mamy bardzo to może przydać się, no. Bo my mamy bardzo przegadaną taką koncepcję. To znaczy inaczej.
Ty i Daria.
Tak. Daria mi mówi jakiś, wiesz, ja czasami ja mam pomysł, ale to jest bardzo rzadko, w sensie ja nie mam jakiegoś, wiesz, szczególnie na tych 2 plakatów teraz, czyli ten najnowszy do Wentyla, taki z krokodylami dmuchanymi, co ja tam sobie stoję w takim płaszczu. Ja bym na to nie wpadł nawet. To się tak mi nie łączyło z niczym. Jak w ogóle co? A potem widzę w nim 1000 rzeczy, które mi się tam, super, że mi się zgadza, nie? A i tak samo w summertime. Jak ja bym wpadł na to, że tam jest jakiś, ja wchodzę do wody w październiku, trzymam jakieś rozwalone koło. Jak to się ma do tego, co ja tam mówię? To się nie ma, ja nie mam nic, że powiem kiedyś w wodzie, nie mam, nie wiesz.
No tak.
To jakby stawia ją na tak, jakby to jest dla mnie tak kreatywne i tak inne, a potem mi się to wszystko lepi, bo ja nagle widzę w tym jej pomyśle, to tak jak mi trochę Śliwa rzucił hasło wentyl. Ja nie wymyśliłem tego tematu, tego tytułu, nie? Po prostu mieliśmy już mnóstwo rzeczy, to przerabia, mówię, nie, to nie, to nie. I nagle on mówi to słowo i ja robię, że on nie jest wprost, on jest taki, tam trochę jest o tym, trochę nie o tym, to jest w ogóle nie to. Nie. I jeszcze ten plakat, ten program, ten tytuł i ten plakat, tak. One są nie po prostej linii połączone, a się tak mi zazębiły mega, że super. Ja, wiesz, więc jak, ja, jak ona mi powiedziała to zdanie, nie? W sensie, co ona widzi w tym, no to stary, ja po prostu idę załatwiać te rzeczy. Jakby ja, mhm. I potem ja widzę ten wynik, jest tam, wiesz, ja mogę czasami powiedzieć, a może byś mi zrobiła tu, a jeszcze zróbmy takie. Ja mówię, no dobra.
No tak.
I wtedy, no. Wiesz, ale wtedy mamy też dużo do wyboru. Na przykład przy Summertime dostałem propozycję jakiegoś tam zdjęcia, ja pomyślałem, że może to, potem doszliśmy do wniosku, że może tamto. Tam jest, wiesz, taki proces, dużo się wydarza, ale też na takiej bazie, że no nie wiem, nie umiem tego nazwać po prostu. To nie jest tak, że ja mówię, zróbmy jakiś plakat i pochodzę po dwóch tygodniach, oj nie. Mhm. Nie, tam się też i ja trochę się podporządkowuję, bo znam wartość tego, co robi, więc jakby tutaj no nie będę się wychylał z tymi swoimi pomysłami.
No tak,
jak mam pomysły, to jeszcze mówię też i wtedy może to jakoś zarezonuje i zadziała. Ale też jestem przy tym, nie? To znaczy widzę, czuję, podpytuję, podgaduję, nie kontroluję właśnie, ale chcę być obok, no bo to jest, żeby nie było sytuacji, że ja nagle widzę i robię, aj nie, no to ja myślałem, że to będzie w ogóle o koniach, nie? To sorry, to nie.
Czyli finalna odpowiedź na pytanie...
Dla mnie sklep.
Pracowanie z żoną.
Ale to nie jest łatwe, nie? Bo ja też widzę, że to dla niej też nie jest łatwe, nie? Bo ja jestem taki, czasami mówię, dobra, może by żyć, bo ja tu jest mi zimno. I wtedy, wiesz, łatwiej, no niestety, no, ale te rzeczy, które wychodzą potem i to, jak jesteśmy zajarani w ogóle potem i tak dalej i widzę, jak to działa, no to...
Abelard, powiem ci, że masz samochód mechanika, masz dzisiaj też dużo występów do zrobienia. Już... Możemy śmiało na tym etapie skończyć i wrócić do naszych żon.
Kocham.
Na razie.
Pa.